Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Przerwa się skończyła. Nie wykluczam, że jeżeli Państwo w specyficzny sposób o to poprosicie, to za chwilę będzie następna przerwa, następna i następna. Mamy dzisiaj dużo czasu. Szanowni Państwo, za chwilę pan radny Modrzejewski wznowi przedstawianie opinii klubu. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli atmosfera się nie będzie spokojna, to będziemy robili przerwę. Chcę Państwu powiedzieć, że w tym punkcie, tam gdzie mamy do czynienia z opiniami, nie przewiduję dyskusji i proszę się nawet nie zapisywać do głosu, bo nikomu głosu nie udzielę. To jest jedna sprawa i kolejna rzecz. Naprawdę bardzo proszę o trzymanie pewnego poziomu. Jesteśmy Radą Miasta Gniezna, a nie jakimś targowiskiem. Zasada jest taka, że jeżeli my po prostu no, nie będziemy się szanować, to nikt nas nie będzie szanował. To jest jeszcze jedna rzecz i naprawdę jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zabrać głos, tylko nie w tym punkcie, tak jak powiedziałem, to oczywiście zgłasza się. Ja nikomu głosu nie odbieram i zawsze szanuję Państwa chęć wypowiedzenia swojej opinii. Proszę bardzo, panie radny, proszę kontynuować.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam nadzieję, że już wszystkie spory zostały już zażegnane i wszystkie strony siedzące na naszej sali powściągnęły emocje i będziemy mogli spokojnie dobrnąć do szczęśliwego końca wszystkich wypowiedzi. Cieszę się również, że wszyscy jesteśmy już obecni na sali. Szanowni Państwo, kończyłem przy temacie gospodarki. Żeby nie było wątpliwości, my się ogromnie cieszymy, że powstaną kolejne miejsca pracy. Tutaj zapowiadane jest, że to początkowo będzie około 100 miejsc pracy. Myślę, że warto również spojrzeć i tutaj mam nadzieję, że prezydent przedstawi nam jakieś propozycje w tej materii, ponieważ w ciągu tego roku z informacji, które otrzymaliśmy, w Gnieźnie jest zameldowanych mniej o 746 osób. 746 osób, to jest ponad 1% naszego miasta i to już śmiało można powiedzieć, że to jest eksodus, nas ubywa i to w zastraszającym tempie. I ja mam nadzieję, że tutaj w tej materii będą podjęte jakieś działania, ponieważ naprawdę tak dalej nie może postępować. Mamy również nadzieję, że... Przepraszam Państwa. Bardzo dziękuję. Mam również nadzieję, że ten rok przyniesie nieco więcej dialogu społecznego, bo tego w poprzednim roku wyraźnie zabrakło. Zabrakło go na Pławniku niestety, zabrakło go na Warzywnej, zabrakło go na Starym Mieście, a nawet w Radzie. Bo proszę Państwa, ze smutkiem stwierdzam, że troszeczkę chwilami niestety mamy wrażenie, że to jest trochę maszyna do głosowania, ponieważ niejednokrotnie są bardzo ważne tematy podejmowane, a dyskusja nie wyczerpuje tematu. A niestety, ale Państwo, którzy stoją za prezydentem wielokrotnie, tak naprawdę tylko w jednym przypadku postawili się Państwo prezydentowi. Dokładnie pamiętam to głosowanie, to było w przypadku kształtu komisji. To było jedno, jedyne głosowanie, kiedy Państwo zakwestionowali propozycję prezydenta. Ja nie mówię, żeby kwestionować wszystko jak leci, bo tak nie można. I my nawet też tak nie robimy. Często popieramy, jeżeli uważamy, że jakiś projekt jest dobry. Ale uważam, że powinniśmy mieć więcej refleksji nad tym, co do nas dociera. Proszę Państwa, naszym zdaniem, jeżeli już mówimy o dialogu, zabrakło również tego w przypadku chociażby tego budżetu. Z tego co wiem, tradycją było, że w przypadku poprzednich budżetów prezydenci konsultowali to ze wszystkimi klubami. W tym roku to się niestety nie odbyło, przynajmniej do naszego klubu taka propozycja spotkania się w tej sprawie nie dotarła. Pan prezydent nie zaproponował takiego spotkania w tej sprawie. No ubolewamy nad tym. W każdym bądź razie projekt budżetu do nas dotarł. Ale mamy nadzieję, że tego dialogu w przyszłym roku będzie więcej, bo faktycznie go zabrakło. Proszę Państwa, było tutaj powiedziane wiele gorzkich słów na ten temat, ale mamy nadzieję, że będzie lepiej. Mamy nadzieję, że kolejne budżety będą lepsze, bo życzymy panu prezydentowi, tak jak już na początku mówiliśmy, jak najlepiej. Bo życzymy dobrze temu miastu i chcemy jego rozwoju. Nikt z nas nie ma monopolu na rację. Nikt nie jest wiedzą absolutną i nikt nie może powiedzieć, że tylko ja chcę dobra mieszkańców, a inni nie. Wszyscy chcemy dobra mieszkańców i tego miasta. Możemy się różnić, możemy mieć różne poglądy, możemy dysponować różnymi czasem nawet danymi. Ale to jest właśnie forum, to jest Rada Miasta. I proszę Państwa, ja trochę może obalę tezę, która tutaj często się na Radzie pojawiała, że językiem radnego jest głosowanie. Ja uważam odmiennie. Głosowanie jest uwieńczeniem wypowiedzi radnego. To właśnie Rada jest miejscem, gdzie my dzielimy się swoimi poglądami, gdzie media, wyborcy, urzędnicy i my nawzajem jesteśmy w stanie się poznać i znaleźć punkty, w których się różnimy, w których jesteśmy wspólnie i znaleźć punkty, gdzie możemy naprawić pewne uchwały. Bo ile razy było coś takiego, że uchwała już prawie przechodziła, a znajdowaliśmy jakiś błąd, który mógłby spowodować różnego rodzaju problemy. To występowało wielokrotnie. Dlatego ja mam nadzieję, że tego dialogu między nami, między panem prezydentem, panami prezydentami, między mieszkańcami w przyszłym roku będzie znacząco więcej. Bo wszyscy, ale to wszyscy powinniśmy czuć mieszkańców. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, w naszej ocenie ten budżet jest nijaki co najmniej i kończy się złym wynikiem finansowym. To nie jest budżet skoncentrowany. I w związku z tym, w związku z naszą oceną budżetu, będziemy głosowali przeciwko niemu jako całości uchwały. Serdecznie Państwu dziękuję, że w tej drugiej części już się uspokoiliśmy i mam nadzieję, że wszystkie kolejne kluby będą również miały taki komfort wypowiedzi. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, są to zbawienne skutki przewietrzenia sali. To jest jedna sprawa, natomiast ja będę się cały czas jednak upierał przy stwierdzeniu, że językiem radnych jest głosowanie, ponieważ mamy do czynienia z demokracją, a jak wiemy, Winston Churchill powiedział kiedyś, że demokracja jest fatalnym ustrojem, ma same wady, ale póki co nikt nie wymyślił nic lepszego. Teraz poproszę o zabranie głosu zapewne przewodniczącego klubu radnych samorządnych i przedstawienie opinii klubu o budżecie. Proszę, pan przewodniczący Lubby.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. Nie będę się odnosił do wypowiedzi moich przedmówców, bo to nie ma sensu, natomiast w sposób jakiś taki syntetyczny chcę przedstawić opinię klubu, który reprezentuję. Budżet miasta jest określony na poziomie 222 milionów złotych, jeśli chodzi o dochody, wydatki 229 milionów złotych. I to jest minus tego budżetu, że zwiększymy zadłużenie miasta na 7,5 miliona złotych blisko, natomiast uczestniczyłem ja i część z moich kolegów i koleżanka w takich spotkaniach z panem prezydentem i z panią skarbnik, że przewiduje się scenariusz finansowy taki, jaki był w roku 2015. Czyli oczywiście ani pani prezydent, ani pan prezydent, ani pani skarbnik nie mogą dać dzisiaj zapewnienia, że uda się znowu zmniejszyć zadłużenie na koniec 2016, ale z tego, co słyszeliśmy, może być tak, że dochody miasta będą większe, a wydatki mniejsze, bo to wszystko jest w planie. Także ten minus, który jest dla mnie takim głównym minusem, w jaki sposób można potraktować dość ulgowo. Plusem tego budżetu są inwestycje. Ja wypisałem sobie inwestycje nie za 32 miliony, jak pan prezydent wymienił, bo tyle ich jest rzeczywiście w budżecie, za 25 milionów tych inwestycji wypisałem. 10,8 miliona inwestycje drogowe, 1,5 miliona sieci deszczowe, 700 tysięcy na remont Parku Kościuszki, 250 tysięcy na rozbudowę oświetlenia i doświetlenie przejść dla pieszych, 12 milionów na budowę hali sportowej, 700 tysięcy, ja tyle znalazłem, jest tego więcej, ale czytałem bardzo uważnie budżet i te 700 tysięcy to jest kwota, na którą zostaną zrealizowane inwestycje w szkołach takie potrzebne, bardzo, wszystkie są potrzebne oczywiście. Więc patrząc z tej strony na ten budżet, to są pozytywa. Ja powtarzam to, co mówił pan prezydent i część z moich przedmówców. Proszę Państwa, takim światełkiem w tunelu jest te 340 tysięcy złotych, które pan prezydent proponuje przeznaczyć na dodatkowe środki, które pozostały po likwidacji ZGL-u, jeśli chodzi o remonty nieruchomości komunalnych. To jest dowód na to, że pan prezydent dotrzymuje słowa. Możemy się nie zgadzać w wielu sprawach, ale dotrzymuje. Jest to dla mnie bardzo istotne. Ponadto, proszę Państwa, chcę się krótko jeszcze odnieść do mojego wniosku. Jako radni złożyliśmy wniosek o przeznaczeniu środków na ewentualną dotację dla klubu sportowego, żużlowego klubu sportowego na inny cel. I tutaj dlatego, że nie chciałem dyskutować o to dłużej, bo to było już czas uciekał, ale dzisiaj w tej chwili mam okazję się na ten temat wypowiedzieć i chcę się wypowiedzieć. To nie jest tak, że to był pomysł ostatniej chwili. Ja byłem jedyną osobą na Komisji Sportu, gdzie publicznie powiedziałem w obecności pana prezydenta, prezesów, że będę głosował przeciwko tej dotacji i będę zabiegał o głosy innych radnych. I wydaje mi się, że ta cała dyskusja taka burzliwa była niepotrzebna. Udało mi się przekonać 9 osób. Być może za 2-3 lata będzie to inaczej. Tu chodzi też o sposób myślenia, a nie, że czy jest licencja, czy nie. Moim zdaniem i zdaniem 9 radnych przebywających na sali, dotowanie tej dyscypliny sportowej jest błędne, ale jest demokracja i decyduje większość. Powiem tak, nie wiem dlaczego, ale ciągle słyszę często od pań i panów dziennikarek, dziennikarzy, od kolegów radnych, od pana prezydenta, że klub samorządny jest klubem opozycyjnym. To nie jest prawda. Może tak wygląda z układu sił w Radzie, tak? Ale to jest sprawa funkcji w Radzie, jest sprawą drugorzędną. Ja mam takie marzenie, że kiedyś nie będzie w Radzie Miasta Gniezna ani opozycji, ani koalicji, a będzie rządził rozsądek. Że uda się czy tej stronie, czy tej, nieważne gdzie to siedzi, przekonać argumentami do decyzji. To jest absolutnie nieistotne, kto ma większość w Radzie, bo to jest szczebel tylko gminy i mam taką nadzieję, że tak się stanie, natomiast mówię, nie jesteśmy w opozycji do pana prezydenta Budasza. Po prostu kierujemy się rozsądkiem i wiedzą, którą mamy i uzyskujemy na bieżąco. W związku z tym chcę poinformować przede wszystkim pana prezydenta i koleżanki i kolegów radnych, że klub radnych samorządni zagłosuje różnie, bo ja już powtarzałem to wielokrotnie, u nas jest demokracja. Dwóch radnych zagłosuje przeciwko temu budżetowi, a czworo radnych zagłosuje za budżetem proponowanym przez pana prezydenta Budasza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i jako ostatni dzisiaj wystąpi, pan przewodniczący Baniński i w ten sposób poznamy opinię klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Za chwilę Wysoka Rado przystąpi do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia uchwały o budżecie Miasta Gniezna na rok 2016. Chciałbym krótko przedstawić opinię dotyczącą budżetu, a nie osób, które ten budżet konstruowały. Projekt budżetu miasta to oczywiście zbiór kwot obejmujący planowane dochody, wydatki, za którymi stoi oczywiście cały mechanizm funkcjonowania miasta Gniezna. Radni klubu Platformy Obywatelskiej, analizując budżet miasta na 2016 rok, kierowali się przede wszystkim oceną tego, czy zapewnia on zrównoważony rozwój. Jeśli spojrzymy na dochody i wydatki już po autopoprawkach, to widzimy, że dochody w tym budżecie miasta są o 6% większe niż dochody w roku ubiegłym, co zresztą zostało tutaj już omówione, podkreślane, ale jest to warte uwagi, tym bardziej właśnie, że nie zostały podatki lokalne, były zwolnienia i udogodnienia dla mieszkańców miasta. Gdy przyjrzymy się planowanym dochodom w 2016 roku, to największą część tych dochodów stanowią 4 źródła. Wpływy z podatków i opłat to jest prawie 86 milionów. Subwencje z budżetu państwa prawie 63 miliony. Dotacje celowe z budżetu państwa, tutaj przede wszystkim pomoc społeczna, ponad 30 milionów. I dochody gospodarki mieszkaniowej, gruntami i nieruchomościami ponad 23 miliony. Zaplanowane dochody wyliczane z pieczołowitością dają gwarancję realizacji wszystkich zadań własnych gminy miasta Gniezna, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i pozwalają kontynuować rozpoczęte inwestycje oraz zapraszają do inwestycji nowych. Paralelnie, przyglądając się zaplanowanym wydatkom w 2016 roku, należy stwierdzić, że największą ich część stanowią następujące zadania. Oświata i wychowanie ponad 74 miliony, pomoc społeczna ponad 49 milionów, Transport i łączność prawie 21 milionów. Administracja publiczna 20 milionów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 19 milionów. Kultura fizyczna i sport ponad prawie, można powiedzieć, 17 milionów. Gospodarka mieszkaniowa ponad 14 milionów. Należy także podkreślić to, co też tutaj się przewijało, że w projekcie budżetu miasta na 2016 rok przeznaczono kwotę ponad 32,5 miliona złotych, co stanowi 14% wydatków, i to dotyczy właśnie inwestycji, i jest o 7 milionów kwota większa niż w roku 2015. Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje, no to przede wszystkim mamy tutaj pierwszy etap budowy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Zabłockiego, prawie 12 milionów, modernizacja dróg gminnych, prawie 11 milionów. Jest to kwota, jak porównamy z rokiem ubiegłym, o ponad 100% większa. Inwestycje w oświacie na prawie 1 400 tysięcy złotych, w tym nowatorski projekt budowy infrastruktury sieci informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to projekt na kilka lat rozłożony i jak usłyszeliśmy na Komisji Oświaty z ust pana prezydenta Powołowskiego, jest to nowatorskie na skalę krajową. Budowa sieci kanalizacyjnych 1 300 tysięcy, likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna 1 175 tysięcy. I rewitalizacja parku imienia Tadeusza Kościuszki, kwota 700 tysięcy. Projekt tegorocznego budżetu doskonale wpisuje się w ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego. Mówię tutaj o budżecie partycypacyjnym, co w Polsce nazywane jest potocznie budżetem obywatelskim. W wyniku zgłoszonych ofert, a ich było w tym roku naprawdę sporo i to należy podkreślić, to cieszy, że społeczeństwo miasta włącza się w kwestię realizacji budowy też budżetu. Mamy takie projekty, które będą realizowane, a dotyczą one już tak naprawdę środowisk bardzo lokalnych. Montaż ławek i stojaków rowerowych na terenie miasta, rewitalizacja budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ulicy Wrzesińskiej, plac zabaw ze strefą aktywności dla seniorów przy ulicy Witkowskiej, kraina wypoczynku i bezpiecznej zabawy, czyli teren rekreacyjno-sportowy wraz z placem zabaw w okolicy Lasu Miejskiego, strefa aktywności seniora na osiedlu Pustachowa-Kokoszki. Reasumując, można powiedzieć, że budżet miasta Gniezna na 2016 rok został precyzyjnie oszacowany i jego realizacja nie powinna nastręczać trudności. Daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, stwarza możliwość realizowania bardzo istotnych inwestycji i otwiera miasto dla zewnętrznych inwestorów przy jednoczesnej dbałości o bieżące sprawy, na przykład remonty infrastruktury będącej własnością miasta Gniezna. Gwarantuje racjonalność wydatków i harmonijny rozdział posiadanych środków. Przyszłoroczny budżet, jestem przekonany, że mogę to powiedzieć bez wielkiej przesady, po raz pierwszy od reformy, tej nowej reformy administracyjnej kraju, stwarza realne podstawy do naprawdę wielkiego skoku cywilizacyjnego. Jeśli dodamy do tego powstające i planowane przedsięwzięcia produkcyjne, to nie ulega wątpliwości, że Gniezno ma wielką szansę stać się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, co w niedalekiej przyszłości znacząco wpłynie na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a to jest przecież najważniejsze. Na koniec pragnę podkreślić, że Klub Radnych Platforma Obywatelska będzie głosował za uchwałą budżetu na 2016 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania. Pragnę Państwa poinformować, głosujemy uchwałę budżetową. Pragnę Państwa poinformować, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta Gniezna na 2016 rok w proponowanym brzmieniu? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony i proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, przycisk żółty, także proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała budżetowa na 2016 rok została przyjęta przy 17 głosach za, 5 głosach przeciwnych, braku głosów wstrzymujących się. Panie Prezydencie, serdecznie Panu gratuluję przyjęcia tego budżetu. Tak, proszę bardzo, Pan Prezydent Budasz.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu swoim własnym i współpracowników, a w szczególności Pani Skarbnik, która czuwa nad poprawnością skonstruowania tego budżetu, serdecznie Państwu, wszystkim radnym, którzy głosowali za tym budżetem, podziękować. Podejmowane kroki i projekcje na budżet roku 2016, tak jak powiedziałem na wstępie, powtórzę, bo nie wszyscy radni byli tu obecni, inwestycje, rozwój, praca to główne założenia naszego budżetu. Jak wiele zrobiliśmy na pokaz, Państwo widzicie już i zobaczycie. Na pokaz, żeby pokazać, co można w tym naszym mieście zrobić. Cieszę się, że dostrzegacie Państwo te nasze działania. Cieszę się, że dostrzegają to mieszkańcy naszego miasta. To miasto się zmienia i tylko chyba ślepiec tego nie widzi. Także cieszę się z tego, co powiedział pan radny Lubbe, że jeżeli umawiamy się na coś i dajemy sobie słowo, tego słowa dotrzymujemy. Nie zawsze się zgadzamy. Tak jest często. Dyskutujemy i te dyskusje toczą się na komisjach, kiedy są nasi pracownicy merytoryczni, a efektem tych dyskusji jest dzisiejsze głosowanie. Chciałbym w imieniu swoim własnym, ale również mieszkańców naszego miasta serdecznie wszystkim radnym głosującym za tym budżetem podziękować.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. A kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia to... Kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Dariusza Pajkerta, dyrektora Wydziału Promocji i Kultury.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Po dwóch komisjach na temat utworzenia klastra Szlak Piastowski w Wielkopolsce pozostaje mi wprowadzenie tejże uchwały na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, Szlak Piastowski to nasza regionalna turystyczna perła, o którą należy dbać i to nie ulega żadnym wątpliwościom. W Urzędzie Marszałkowskim powstaje strategia turystyczna Wielkopolski i jak mi wiadomo, w dużej mierze kładzie się nacisk na promocję właśnie tego szlaku, a tym samym pierwszej stolicy Polski, która jest nieodzownym elementem od wielu lat. Czy wyobrażają sobie Państwo, aby zabrakło gniezna w czymś, co się właśnie tworzy? Pewnie zawsze jest jakaś obawa, bo to nowe, bo to nieznane. Ale tak naprawdę, jeśli deklarują się inne jednostki samorządu terytorialnego leżące na Szlaku Piastowskim, to czy byłaby to dobra droga, abyśmy się z tego projektu wycofali? Ktoś może zadać pytanie, czy aby Poznań nie bardzo zawładnie klastrem i czy wokół Poznania nie będzie się kręcić cały szlak. Gniezno zostanie zepchnięte na margines. Mogę spokojnie zapewnić, że te obawy są bezzasadne i Gniezna nie można pominąć od tak sobie, bo tak naprawdę to już, to tu jest kolebka i serce szlaku. Zwłaszcza kiedy zbliżają się obchody rocznicowe Chrztu Polski, nie wyobrażam sobie, abyśmy tego nie wykorzystali również poprzez działania klastra, które mogą wyjść nam tylko na dobre. Pan prezydent Tomasz Budasz wyszedł naprzeciw oczekiwaniom starostwa, gdzie rodził się pomysł stworzenia klastra. Były spotkania, wstępne deklaracje. Jest z nami koordynator tego projektu, pan Przemysław Burian, który na pewno odpowie na pytania. Co było powodem pomysłu na stworzenie klastra? Jak nie wiadomo, o co chodzi na pewno o pieniądze. Niestety ich przepływ do tej pory był nie dość regularny, co w dużej mierze stanowiło w tym roku o słabszym funkcjonowaniu. Jednakże obecny pomysł na funkcjonowanie daje nam pewne światełko w tunelu i możliwość patrzenia pozytywnego w przyszłość. Klaster, jak wynika z zapewnień twórców pomysłu, może być bardzo prężnie i nowocześnie działającym stowarzyszeniem, które będzie działać na podstawie statutu, którego projekt był również dołączony do dzisiejszego projektu uchwały. Statutu, szanowni państwo, przedstawiam państwu pod głosowanie uchwałę o utworzeniu klastra Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawieramy małżeństwa w tym samym, jeśli zaistnieje przesłanka, w której Gniezno byłoby marginalizowane w turystyce wojewódzkiej, zawsze możemy wyjść z tego stowarzyszenia. Lecz jestem dobrej myśli i ja staram się pozytywnie patrzeć w przyszłość miasta jako miasta turystycznego, będącego jednym z najważniejszych trybów na drodze turysty. Dbając o jak najlepszy rozwój działań turystycznych w przededniu obchodów jubileuszowych, pan prezydent proponuje, kiedy przejdzie ta uchwała, aby miasto, i to ważne, reprezentowała osoba, która zna się na działalności Szlaku Piastowskim jak mało kto, a również jest wiceprezesem organizacji turystycznej Szlak Piastowski w Gnieźnie i przewodnikiem. Tą osobą jest pan Remigiusz Szymczak. Pan Remigiusz, jeśli dojdzie do przegłosowania uchwały, wyraził swój akces, aby dbać w klastrze o interes Gniezna jako pierwszej stolicy Polski. To z mojej strony tyle wprowadzenia. Jeżeli są pytania, to pan koordynator Szlaku Piastowskiego, pan Przemysław Burian, jest do państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii Komisji Promocji Kultury i Turystyki proszę pana radnego Macieja Maciejskiego, przewodniczącego komisji.
Komisja Promocji Kultury i Turystyki podczas swojego spotkania nie zaopiniowała tej uchwały. 3 głosy były za, 3 głosy były przeciw.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Modrzejski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam kilka dość konkretnych pytań do tego projektu. Bo proszę państwa, czytamy w projekcie uchwały, znaczy konkretnie w statucie proponowanym tego stowarzyszenia, że siedzibą stowarzyszenia będzie Gniezno. W którym dokładnie miejscu jest to planowane? Jeżeli oczywiście nie wymagam konkretnego adresu, ale w którym mniej więcej, w jakim miejscu jest to planowane?
Dobrze, dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ale chwileczkę, a proszę się przedstawić.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, dobry wieczór już. Nazywam się Burian Przemysław i z końcem zeszłego roku zostałem wybrany przez Radę Programowo-Naukową do pełnienia funkcji koordynatora Szlaku Piastowskiego. Odpowiadając na pytania, tak od razu sobie pozwolę do niego przejść. Otóż tworząc statut, jednocześnie tworzyliśmy budżet powstającego klastra Szlak Piastowski i tworząc ten budżet musieliśmy w jakiś sposób starać się ograniczyć oczywiście koszty, tak żeby jak największa część środków finansujących działanie klastra mogła być przeznaczona na działanie już merytoryczne, na promocję przede wszystkim Szlaku Piastowskiego. Dlatego zaproponowałem, co zostało oczywiście zaakceptowane, abyśmy na początku nie próbowali tutaj wynajmować jakichkolwiek przestrzeni biurowych. Zaproponowałem 2 rozwiązania, mianowicie jedno, że biuro koordynatora Szlaku Piastowskiego może być w Poznaniu, w moim biurze, bowiem jestem właścicielem biura podróży. Drugie rozwiązanie zaproponowane, że byłoby to w starostwie powiatowym w Gnieźnie. Tak więc adres siedziby klastra będzie właśnie na ulicy Jana Pawła II w starostwie gnieźnieńskim.
Dziękuję bardzo. Pan radny w dalszym ciągu, tak? Proszę. Tak,
przepraszam, tylko jeśli jest więcej pytań, to...
Ale chwileczkę, ja udzielam głosu i głos odbieram i w tej chwili mówi pan radny Modrzejewski. Proszę się zgłosić.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja jeszcze zanim zadam pytanie, panie przewodniczący, chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Dlaczego teraz zadaję te pytania, a nie pojawiły się na komisji? Po prostu teraz mamy okazję po raz pierwszy z panem Burianem porozmawiać, ponieważ nie zjawił się na komisji. A no jest to jedyna okazja, żeby z nim w tym momencie porozmawiać. Dlatego teraz, a nie na komisji te pytania, żeby uprzedzić w razie czego jakiekolwiek wątpliwości, teraz o to pytam. Mam teraz kolejne pytanie odnośnie tego, ponieważ my mówimy na razie o biurze samego klastra, ale jest również coś takiego jak biuro zarządu. Czy rozumiem, że to też by miało być w Poznaniu albo przy Jana Pawła w Gnieźnie?
Wszystko w Gnieźnie.
Wszystko wnieść, rozumiem. Mam kolejne pytanie. Ponieważ z tego, co dowiedziałem się, no niestety drogą nieoficjalną, podobno kwota wejściowa dla organów prywatnych, różnego rodzaju podmiotów, które chciałyby do tego klastra wejść, jest jakoś szacowana na około 6 tysięcy złotych. Czy to jest prawda? Czy to jaka to będzie kwota? Na jakiej zasadzie ona będzie wyliczana, szacowana i w jaki sposób potem te podmioty będą mogły aktywnie uczestniczyć w działaniu klastra?
Od razu powiem, że faktycznie, jeśli to jest informacja nieoficjalna, no to od razu ją zdementuję, bowiem nie zostały jeszcze w ogóle takie kwoty podane. Otóż oczywiście gdzieś tam na spotkaniach tych roboczych dotyczących klastra turystycznego, jak i na spotkaniach roboczych Rady Programowo-Naukowej ze mną, kiedy sprawę klastra omawialiśmy, pojawiała się sama idea tego, że jednostki samorządu terytorialnego tworzące klaster byłyby w przyszłości wzmocnione właśnie podmiotami z tego sektora prywatnego, z sektora turystycznego, tego naszego lokalnego tutaj rynku. Otóż to faktycznie zostało powiedziane. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości działało to tak jak stowarzyszenie, jak organizacja turystyczna, żeby faktycznie mocni gracze, powiem tak kolokwialnie, na tym rynku tutaj lokalnym mogli uczestniczyć, jednocześnie mieć duży wpływ na działanie szlaku piastowskiego. Natomiast żadne kwoty jeszcze nie padły. Jeśli padały kwoty, to padały to kwoty rzędu 500 zł. Tutaj bardziej dyskusja toczyła się, czy 500, czy 1000 zł, dlatego że 1000 zł to już jest, może być trochę za dużo dla tych mniejszych podmiotów. Natomiast 500 zł by z kolei powodowało, że nie mielibyśmy tutaj takiej pieczy nad tym, czy wszyscy, którzy wchodzą, faktycznie bardzo, bardzo są zdeterminowani, żeby działać. Bowiem byłaby to kwota za mała, żeby tutaj jakby przefiltrować, że tak powiem, czy tylko skierować tę ofertę dla osób bardzo zainteresowanych i zdeterminowanych. Kwota 6 tysięcy, więc zdecydowanie nie padła. A jaka jest później rola tych osób tworzących klaster? Otóż przede wszystkim będą oni beneficjentami bezpośrednimi tego swojego udziału w klastrze. To znaczy mogą liczyć na to, że w pakietach turystycznych, które będą się pojawiać na szlaku turystycznym, będą ich usługi w dosyć wyraźny sposób obejmowane. Mówię tak specjalnie dość wyraźny sposób, bowiem nigdy nie będzie tak, że inni usługodawcy nie będą mogli być promowani przez Szlak Piastowski. Niemniej jednak głównymi beneficjentami działalności Szlaku Piastowskiego będą oczywiście członkowie klastra turystycznego. Natomiast kwota 6 tysięcy to nie padła tak.
Dziękuję. Kolejne moje pytanie dotyczy też współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Mam takie pytanie, ponieważ przeprowadzono dość sobie takie, no w cudzysłowie, czyszczenie Szlaku Piastowskiego pod względem merytorycznym. Co w przypadku tworzenia pakietów i tworzenia różnego rodzaju programów wycieczek przez Szlak Piastowski z różnego rodzaju atrakcjami, które nie są stricte związane merytorycznie z samym Szlakiem Piastowskim, ale na nim najzwyczajniej leżą i są też atrakcjami turystycznymi. Co w takim przypadku?
Otóż głównie, jeśli mówimy o pakietach turystycznych, główne pakiety turystyczne Szlaku Piastowskiego będą nastawione dla turysty kulturowego, który nastawiony będzie na poznanie dziedzictwa piastowskiego. Co za tym idzie, główne pakiety turystyczne przez nas oferowane będą obejmowały ofertę piastowską. Nie tylko obiekty, ale też chcielibyśmy, żeby mogła to być gastronomia, która związana by była z tradycją piastowską. Chcielibyśmy, żeby były to grupy rekonstrukcyjne, chcielibyśmy, żeby nie były to tylko i wyłącznie obiekty, ale szereg osób, które działają też w przestrzeni Szlaku Piastowskiego, a ich działania są związane z historią piastowską. Natomiast w opracowanej przeze mnie koncepcji, to była dość obszerna koncepcja, ją w zeszłym roku prezentowałem w listopadzie, podejrzewam, że ona mogła do Państwa nie dotrzeć, była ujęta kwestia wycieczek szkolnych odbiorców najmłodszych. I był tam zaprezentowany przeze mnie też pomysł na to, aby znaleźć pewną platformę takiej kooperacji między już tymi rzeczami stricte piastowskimi, a tymi usługodawcami na szlaku, czy w obrębie szlaku, którzy świadczą usługi zupełnie z piastami niezwiązane. I rzeczą zupełnie logiczną moim zdaniem i w moim przekonaniu jest to, że działania Szlaku Piastowskiego nie mają na celu wyeliminowanie innych usługodawców, nawet jeśli ich oferta nie jest związana ze Szlakiem Piastowskim, z piastami, bo po prostu nie możemy tego zrobić, nie mamy takich kompetencji, nie mamy takiej woli, ale właśnie im dodatkowo pomóc, bo wzrost ruchu turystycznego na szlaku będzie się przekładać nie tylko na obiekty Szlaku Piastowskiego, ale właśnie z tej uwagi, że będą wśród odbiorców też najmłodsi, chociażby, to będą korzystać także i atrakcje inne. Tak więc wracając do mojej myśli, płaszczyzną takiego porozumienia był przewodnik Rodzina na Szlaku, zostało to roboczo przeze mnie nazwane, w którym to będą prezentowane atrakcje dla rodzin, atrakcje dla innych odbiorców, nie tylko tych kulturowych, które będą tworzone na kanwie przebiegu Szlaku Piastowskiego. Nazywamy to też roboczo obiekty w przestrzeni szlaku.
Ale pan mówi, że w tym głównym pionie te, że tak powiem, niepiastowskie atrakcje nie będą pełniły roli, tak?
Nie, w głównym pionie nie, dlatego że zależy nam na bardzo silnej tematyzacji naszej oferty. To jest zupełnie tak samo, pozwolę sobie takim przykładem obrazowym do tego nawiązać. To jest zupełnie dlatego zrobione, z tego samego powodu, dla którego w supermarketach mamy podzielone alejki. Czyli szukamy jednego produktu, to nie mamy wszystkich wymieszanych w jednej alejce, tylko wiemy, do której alejki iść. I znaczy, w tym momencie jest zupełnie taka sama sytuacja, ale mamy te tak zwane points of sale, które są w marketach przy kasach, gdzie można kupić wszystko. Więc naszą alejką jest Szlak Piastowski, ale jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z każdej innej atrakcji, będzie ją miał po prostu pod ręką.
Znaczy ja pytam o to w kontekście tego, że my niejako w cudzysłowie walczymy o to, żeby turysta pozostał w Gnieźnie dłużej, a niestety zgodnie z tą nową strategią takimi głównymi punktami w Gnieźnie są 4 punkty, czyli Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra Bazylki Archikatedralne, Muzeum Archidiecezjalne oraz Kościół Franciszkanów. I po prostu ja się obawiam, że w przypadku takiej profesjonalizacji tego szlaku i ustawienia się tylko na tą główną oś tematyczną piastowską, w takim wypadku pozostawiamy turystów tylko z tymi kilkoma punktami, a nie wciągamy go w żaden sposób do miasta. I tutaj ograniczamy w pewien sposób jego czas, który u nas spędza i nie zachęcamy go niejako do pozostania u nas dłużej, o co my tak naprawdę głównie zabiegamy w jakichkolwiek działaniach turystycznych. Jakby pan się ewentualnie do tego odniósł?
Liczba osób, która w tej chwili odwiedza Gniezno, profil turysty, który w tej chwili odwiedza Gniezno, się w żaden sposób nie zmieni. Tak więc to, co mamy do tej pory, to nie jest zagrożone. My jesteśmy tylko w stanie powiększyć liczbę turystów, dlatego że organizatorzy podróży, którzy od dekad te same oferty i te same programy zwiedzania Wielkopolski oferują, będą robili to nadal. Dlatego jeśli ktoś do tej pory uatrakcyjniał pobyt w Gnieźnie różnymi innymi atrakcjami, będzie nadal robił to zupełnie tak samo. To, że na Szlaku Piastowskim będą 4 obiekty gnieźnieńskie, czy są 4 obiekty gnieźnieńskie, to wcale nie jest powodem, dla którego turysta po zwiedzeniu tych 4 obiektów musi z Gniezna wyjechać. Tak naprawdę to usługodawcy będą decydowali o tym, czy turysta zostanie, dlatego że to oni będą świadczyli usługi noclegowe czy usługi gastronomiczne. Ja już tak daleko nie mogę wybiegać i obiecać, że te usługi będą na tyle wysokim poziomie i będą na tyle dostępne, że na pewno 90% turystów przebywających na szlaku zostanie. Ale w całej tej idei naszej, i to muszę powiedzieć też i tutaj, my nie myśleliśmy tylko i wyłącznie o Gnieźnie, aczkolwiek Gniezno jest najważniejszym punktem, bo jest miejscem przecięcia. Ale my myśleliśmy o tym, żeby turysta został ogólnie w przestrzeni szlaku. Dlatego, że Gniezno przez działania szlaku nie straci turystów, ale Lubin, Wągrowiec czy inne mniejsze miejscowości po prostu mogą dzięki temu zyskać, bo Gniezno będzie tym statkiem, który po prostu pociągnie za sobą te mniejsze jednostki, tym motorem napędowym w tym układzie. Dlatego wydaje mi się, że tutaj zbyt pesymistyczne zakładanie jest scenariusza, w którym to turyści przybywający do Gniezna, tak jak przybywają do tej pory, nagle całkowicie stracili zainteresowanie spędzeniem noclegu w dawnej stolicy Polski. To zupełnie nie powinno, czy nasze plany, nasze jakieś wizje zupełnie nie idą w tą stronę, bo to tak naprawdę zawsze sektor prywatny będzie decydował o tym, gdzie turysta spędzi nocleg. Ja między innymi w tych pracach, które teraz się toczą, mam już przygotowany projekt tak zwanej karty Piasta, czyli karty, która będzie kartą zniżkową do różnych obiektów, i hotelarskich, i gastronomicznych. Jest już projekt graficzny wykonany. To wszystko jest już na dobrej drodze. W styczniu będziemy mieli spotkanie, taki panel dyskusyjny właśnie z restauratorami i z hotelarzami. I oni będą mogli równomiernie skorzystać z takiej oferty, czyli znaleźć się na mapie usług turystycznych Szlaku Piastowskiego. I czy to będą usługodawcy z Gniezna, z Wągrowca czy z Poznania, to tylko i wyłącznie zależy od woli tych usługodawców. A turysta zawsze będzie decydował o tym, gdzie zostanie. I wręcz traktowałbym to, co pan powiedział, jako atut, bo 4 obiekty w jednym miejscu to tak naprawdę tylko Poznań ma więcej. Dlatego i tak Gniezno jest cały czas na uprzywilejowanym miejscu, bo zwiedzenie takie bardzo rzetelne 4 obiektów to spokojnie mogłoby zająć 1 popołudnie, a po noclegu jeszcze przed południe dnia kolejnego.
Ja mam kolejne pytanie odnośnie pakietów, bo mówimy o tych pakietach. Kto po pierwsze te pakiety będzie tworzył, w jaki sposób będzie koordynowana dystrybucja tych pakietów, kto będzie konkretnie realizował te pakiety i w jaki sposób będą wyłaniane podmioty realizujące pakiety?
Pakietyzacja usług turystycznych to jest coś, czego nie możemy tutaj zupełnie pominąć, dlatego że to jest jedno z głównych naszych kroków, jeden z głównych celów w nadchodzącym roku. Krótko mówiąc, pakiety turystyczne mamy tu na myśli takie worki usług, w które wrzucamy wszystkich zainteresowanych usługodawców i sprzedajemy taki worek po niższej cenie niż suma wszystkich tych usług kupionych osobno. Jaka będzie kolejność tego robienia? Otóż to nie będzie różniło się dużo od ofert, które znajdują się na stronach biur podróży. Można by powiedzieć błędnie, że pakiety turystyczne istnieją już teraz, właśnie w ofertach biur podróży. Ale różnica jest taka, że do tej pory, kiedy biuro podróży oferuje, nazwijmy to pakiet, ale tak naprawdę program, to tylko organizator, to biuro podróży wie, że jest to jakiś zbiór usług, a najbardziej zainteresowany, czyli usługodawca, nie wie, że jest częścią pakietu. Dlatego ja to chcę zrobić od drugiej strony. To znaczy, zanim zaoferuję program odbiorcom, to najpierw chcę, żeby usługodawcy wiedzieli, że są częścią takiego pakietu, żeby oni mogli zaproponować nam niekoniecznie bardzo zniżkową cenę, ale chociażby cenę stałą przez cały sezon, co u nas w naszej branży turystycznej jest rzeczą trudną, bardzo niemalże nieosiągalną, dlatego że ceny są niestety ale bardzo elastyczne i wirujące w trakcie sezonu. I kiedy zaczniemy od korzeni, kiedy usługodawcy będą wiedzieli, że budują to drzewo, no to to drzewo, wtedy owoce tego drzewa będziemy sprzedawać jako pakiety. Pakiety będą sprzedawane przede wszystkim przez portal internetowy. Na początku będzie to dość rzemieślnicza praca, dlatego że nie mamy takiego budżetu, żeby od razu rzucać się, mówiąc potocznie, na bardzo skomplikowane narzędzia. Dlatego po prostu, kiedy dany pakiet zaoferowany w internecie spotka się z zainteresowaniem odbiorcy, to gospodarz tego pakietu, tutaj w domyśle koordynator szlaku, czyli ja, będzie dokonywał faktycznie w rzeczywistości rezerwacji tych usług i całość rezerwacji pod postacią bloku voucherowego przekazywał nabywcy. Natomiast w przyszłości takie działania chciałbym, to jest też bardzo trudna tak naprawdę, ale jednak możliwa oczywiście wizja. Chciałbym, żeby były one sprzedawane za pośrednictwem jednego z portali rezerwacji hotelarskich i pakietowych. Są znane międzynarodowe silniki takich rezerwacji, jak GoToGate, na przykład Merigo, nie mówiąc o tych komercyjnych bardzo, jak Bookingi, Booking.com czy HRS. Ale to są wszystko narzędzia, to są silniki rezerwacyjne, które pozwalają zbudować nawet na tym samym silniku, wykorzystując naszą identyfikację wizualną, nasz system rezerwacyjny. Ale to wymaga niestety bardzo dużych nakładów finansowych na po prostu stronę informatyczną. Tak więc w pierwszej kolejności będzie to rzemieślnicza praca, sprzedaż, taka tradycyjna, nazwijmy to tak. W przyszłości szczególnie pakiety indywidualne będą sprzedawane poprzez programy rezerwacyjne. Jaki będzie dobiór usług? Otóż przede wszystkim klient, nabywca pakietu będzie miał listę hoteli, które współpracują z nami, będzie miał listę restauracji, czy konkretne menu, które w danej restauracji jest i sam będzie z takiego już dużego zbioru usług łączył sobie, czy budował ten swój pakiet. Dalej, usługi przewodnickie, tak jak to działa w każdym biurze podróży, odnośnie do dyspozycyjności przewodników, do danego profilu turystów, który obsługują, do zainteresowania, bo często są grupy specjalistyczne, które wymagają dość specjalistycznego podejścia. I tutaj wyobrażam sobie sytuację, żeby działać z koordynatorami lokalnymi, czyli z biurami, które lokalnych przewodników znają najlepiej i zajmują się tym już od lat. Tak więc przewodnik, powiedzmy, w Gnieźnie będzie mógł być zarezerwowany, czy jego usługa będzie mogła być zarezerwowana poprzez organizację turystyczną Szlak Piastowski. W muzeum X, bo nie jest teraz istotny w jakim, przez oczywiście władze muzeum, czy odpowiednią komórkę, która się zajmuje rezerwacjami usług przewodnickich. I teraz kończąc, bo chyba już mniej więcej na te pytania odpowiedziałem, kończąc, to właśnie tutaj dochodzimy w zasadzie do tego momentu, dla którego cieszę się, że to pytanie padło, bowiem klaster turystyczny ma mieć właśnie podmiotowość, która pozwoli budować budżet klastra, czyli coś, czego nie mogliśmy w tej idei, która funkcjonowała w 2015 roku. My nie mogliśmy przecież zarabiać. Natomiast w statucie zostało przeze mnie dopisane to, żeby klaster turystyczny miał podmiotowość pozwalającą prowadzić działalność gospodarczą, czyli po prostu miał wpis do ewidencji, jak i miał uprawnienia marszałka województwa wielkopolskiego do sprzedaży i pośrednictwa w usługach turystycznych na terenie Polski. To wymaga też osobne pozwolenie i wymaga to uzyskania gwarancji bankowej na kwotę 7,5 tysiąca euro. I mając te dwa narzędzia w ręku, możemy sprzedawać te pakiety, czerpiąc korzyść po prostu z marży, którą będziemy na pakiety nakładać, a zatem budować swój budżet klastra Szlak Piastowski. W efekcie ma on funkcjonować tak, jak funkcjonuje Biuro Podróży.
Troszeczkę uprzedził Pan moje pytanie w części, ponieważ chciałem się spytać, ponieważ właśnie w ramach działalności gospodarczej klastra planowana jest sprzedaż i pośrednictwo usług turystycznych. Bardziej Państwo planują sprzedaż, czy faktycznie to pośrednictwo? Jeżeli pośrednictwo, to poprzez kogo?
Przepraszam, a to trochę inaczej to trzeba rozumieć, dlatego że to jest dość precyzyjnie, aczkolwiek przez wiele osób niezrozumiałe i tutaj nie dziwię się, że to pytanie padło, określone w ustawie o usługach turystycznych z 1997 roku. To jest bardzo, bardzo cienka granica między sprzedażą usług a pośrednictwem. Więc najprościej, jakby odpowiadając na to pytanie, pośrednictwo usługi turystycznej jest wtedy, kiedy my sprzedajemy tylko i wyłącznie hotel, na przykład pokój w hotelu. I mając zielone światło od hotelu, że narzucamy na sprzedaż takiej usługi marżę. To jest najprościej mówiąc pośrednictwo. Natomiast organizacja to jest oferowanie więcej niż jednej usługi. W ustawie o usługach turystycznych jest precyzowana kwestia pakietu. To jest więcej niż jedna usługa turystyczna i wtedy wymaga to tej formy określenia już jako organizacja, a nie pośrednictwo. Rozróżnienie między organizacją a pośrednictwem jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, ale to dotyczy przede wszystkim wyjazdów zagranicznych, więc nas to trochę nie dotyczy, dlatego że jest bardzo dużo podmiotów, którzy nie określają siebie za organizatorów, dlatego że sprzedają pakiet wycieczkowy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Są pośrednikiem, ale muszą mieć tę samą gwarancję ubezpieczeniową, to samo zabezpieczenie finansowe co organizator. Więc tutaj jest niewielka różnica między tym.
Znaczy, rozumiem, co Pan powiedział, bo Pan poruszał się w tym momencie w nomenklaturze prawniczej, znaczy prawnej dotyczącej tej kwestii, a mi bardziej chodziło o to, czy klaster sam jako sam będzie organizował tego rodzaju wycieczki, czy to będzie zlecane na zewnątrz, przekazywane do innych organizacji, które to będą robić.
Klaster jako sam będzie, właśnie o tym wcześniej wspomniałem, właśnie narzędziem klastra wpisanie do ewidencji marszałka województwa wielkopolskiego ma być możliwość organizowania pobytu na Szlaku Piastowskim, a więc ma mieć pełne uprawnienia do tego, aby faktycznie organizować. Wtedy pośrednikiem będzie biuro organizatora turystyki Y, na przykład z Warszawy, które sprzedaje w tej transakcji pośredniczącej nasz pakiet koordynatora. Ale my tutaj, jako organizator turystyki przyjazdowej, jesteśmy organizatorem tego pobytu, tej wycieczki.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj Pan mówi, że Pan będzie koordynatorem tego przedsięwzięcia, Pan również prowadzi działalność gospodarczą właśnie związaną też z turystyką. Ja mam pytanie, takie proste, prozaiczne, czy Pan sobie z tym poradzi, czy część kompetencji będzie outsourcowana, czy będą to również realizowały inne podmioty, jeżeli tak, w jakim zakresie i w którym konkretnym obszarze?
Oczywiście Trudno sobie wyobrazić i nikt tutaj na pewno by mi nie uwierzył, że jestem w stanie wszystko robić sam, natomiast jestem w stanie to rozpocząć. Ale oczywiście planujemy, że w efekcie biuro klastra, bo w takiej tej idei statutowej ja mam być pracownikiem klastra turystycznego, no to w przyszłości tych pracowników klastra ma być więcej, jednocześnie ma być więcej rąk do pracy. To wynika z tego, o czym powiedziałem wcześniej, że na początek sprzedaż pakietów turystycznych będzie bardzo rzemieślniczą pracą. To trzeba będzie faktycznie robić rezerwacje w sposób tradycyjny we wszystkich obiektach i u wszystkich usługodawców. Ale w przyszłości, jak tylko projekt będzie wzrastał w siłę, to nie można sobie wyobrazić, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że wszystko robię sam, bo to byłoby po prostu niewykonalne. No, liczę tutaj na jednak dużo większy rozwój tego projektu, na tyle, żebym nie mógł go. Wręcz życzę sobie tego, żebym nie był w stanie tego wszystkiego zrobić sam.
Dobrze, na razie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Landkowski.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie. Bo do uczestnictwa w klastrze została zaproszona cała grupa samorządów, podmiotów samorządowych. Była nam ona przedstawiana już na posiedzeniach komisji. Ja mam tylko takie krótkie pytanie. W jaki sposób teraz przedstawiają się stanowiska poszczególnych tych samorządów? W innych właśnie samorządach taka sama dyskusja jak tutaj też się toczyła, bądź toczy się nadal. Po prostu jestem ciekaw, jakie są gdzie indziej efekty.
Faktycznie ta dyskusja toczy się w wielu miejscach, no we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Ja też odwiedziłem dużo innych też miejsc, żeby przedstawiać tę ideę. I no przyjęcie, trzeba powiedzieć tak, że przyjęcie jest bardzo dobre i w większości jednostek samorządu terytorialnego ta uchwała została uchwalona. Jedyna taka informacja niekorzystna dotarła do mnie wczoraj po południu, że pierwszym miejscem, gdzie nie udało się uchwalić uchwały, jest gmina Słupca. Natomiast wynika to z tego, że nie jest to, może mówiąc wprost, ze strony obiektu, czyli opactwa w lądzie, nie było nigdy bardzo silnej chęci współpracy przy tworzeniu szlaku. Co za tym idzie, wydaje mi się, że takie lokalne lobby, żeby do szlaku należeć, było dość słabe i faktycznie gmina Słupca na tę chwilę się wyłamała. No tutaj jeszcze pozostaje kwestia uchwały w Lądku, która, proszę mi wybaczyć, ale nie wiem, kiedy będzie, na pewno w najbliższych dniach. Natomiast to koordynuje tak naprawdę pani wicedyrektor Agnieszka Rzępała-Chmielewska. Ja dostaję uaktualnienia tej listy i właśnie takie uaktualnienie dostałem wczoraj i z taką pierwszą właśnie niekorzystną informacją. Natomiast no oczywiście liczyliśmy się z tym, że przy całym tym przeorganizowaniu tego systemu ktoś się może wyłamać i tak się stało wczoraj niestety, no ale jedno co może cieszyć to jest to, że żaden z tych głównych filarów, z tych głównych nóg nie została odpiłowana, tylko na szczęście na tę chwilę jest to podmiot mały, który nie utrudni po prostu Słupca. Gmina Słupca, tak. Nie uchwaliła uchwały w dniu wczorajszym. Natomiast
pan radny Randkowski jeszcze chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Tak.
Jeszcze tylko taka drobna kwestia. Pamiętam, że też na pierwszym posiedzeniu komisji, na której była ta sprawa poruszana, była mowa o tym, że na tą część województwa kujawsko-pomorskiego, która ma się zawierać w klastrze, ma zostać wybrany osobny koordynator, a jeżeli nie zostanie, no to wtedy dopiero będziemy myśleć, co z tym zrobić. Jak ta sprawa na chwilę obecną wygląda?
To już na początek sprostowanie. Województwo kujawsko-pomorskie na tę chwilę nie ma należeć do klastra. Klaster turystyczny Szlak Piastowski tworzymy w Wielkopolsce. To jest prostując trochę to pytanie. Natomiast jak wygląda sprawa koordynacji? Na tę chwilę można powiedzieć, że ta współpraca między województwem wielkopolskim a między województwem kujawsko-pomorskim toczy się przy tych takich projektach czy przy tym działaniu bardzo, bardzo fundamentalnym. To znaczy województwo kujawsko-pomorskie dla przykładu finansowało badania szlaku, które były w 2012 roku. Województwo wielkopolskie finansowało portal internetowy, który już niebawem ujrzy światło dzienne do końca tego roku. Już silnik w nomenklaturze informatycznej mówiąc jest gotowy, trwają prace nad szatą graficzną. W tej chwili Kolejne środki są zabezpieczone w budżecie marszałka województwa wielkopolskiego, to jest 1 200 000 na oznakowanie szlaku. Natomiast województwo kujawsko-pomorskie po swojej stronie finansuje zaprojektowanie tablic informacyjnych o szlaku i teraz tak naprawdę główne prace, jakie toczę z Toruniem, właśnie dotyczą tablic informacyjnych szlaku piastowskiego. Natomiast przechodząc do tych takiej małej, wyrobniczej pracy koordynatora, to faktycznie muszę mieć swojego odpowiednika w województwie kujawsko-pomorskim. Kujawsko-Pomorskie poszło troszkę inną drogą, dlatego tam jeszcze koordynator nie został wybrany, natomiast wszystko jakby zmierza w tym kierunku, że będzie taki konkurs ogłoszony w najbliższym czasie i będzie on skierowany do lokalnych organizacji turystycznych. Jakby jedną z tych organizacji, która najbardziej wychodzi naprzeciw i najbardziej zainteresowana jest działaniem na szlaku, jest lokalna organizacja turystyczna Wino Wrocławiu, więc można powiedzieć na 80% tak bezpiecznie, że będzie takim odpowiednikiem moim w województwie kujawsko-pomorskim właśnie lokalna organizacja turystyczna w Wino Wrocławiu. I wtedy wszelkie te działania już dotyczące samej branży, już nie te odgórne, nie oznakowania, nie jakiejś tutaj cezury historycznej, te już wyrobnicze prace w terenie będą właśnie podzielone między mnie i koordynatora kujawsko-pomorskiego, czyli będzie to współpraca na przede wszystkim tej linii aktualizacji informacji o szlaku, wspólnej promocji wydarzeń kulturalnych na szlaku, wspólnego tworzenia pakietów turystycznych, tak żeby one dotyczyły jak największej liczby obiektów na szlaku. No i powiedzmy te trzy filary, możemy tu postawić kropkę.
Dobrze, ode mnie to tyle, dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Morzejski jeszcze, tak?
Obiecuję, że to już jest moje ostatnie pytanie. Szanowni Państwo, mam jeszcze jedno pytanie, to ja bardziej trochę do Pana Prezydenta niż do Pana Burjana, bo tutaj było wspomniane przez Pana Dyrektora Pajkerta, że takim wstępnym naszym kandydatem do zarządu stowarzyszenia byłby Pan Remigiusz Szymczak, a mam pytanie, bo tutaj rozumiem, że jeszcze takiej ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma, czy jeszcze jakieś inne osoby są tutaj rozpatrywane, czy jakieś inne propozycje, czy na razie po prostu nie ma takich... Na razie tylko o tej jednej osobie. Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Nieman.
Ja mam pytanie do pana. Proszę powiedzieć w Słupcy, co się stało? Czy tam Rada nie podjęła w ogóle uchwały, czy była przeciwko w związku z klastrem? Coś się stało? Nie wiem. Coś się wydarzyło? Nie wiem. Bo to wiąże się, dla mnie to bardzo cenne, to byłaby informacja, co było powodem, że radni nie podjęli tego. I dwa, z czym się tutaj akurat nie zgadzam w tym całym założeniu klastra, mianowicie wszystkie przedstawione miejsca do zwiedzania to są związane nie tylko z początkiem państwa polskiego, z piastami, a wiele elementów turystycznych, na przykład wieś w Dziekanowicach, powiedzmy, daj Boże, parowozownia w przyszłości, czy już nawet jest miejscem do zwiedzania. Jeszcze inne miejsca wokół Gniezna, niezwiązane z początkiem miasta polskiego i w okolicy, nie będą realizowane. To jest dla mnie jakiś coś niebywałego, więc dlaczego tak? No, po prostu z tym się nie zgadzam, nie znam uzasadnienia. Pana na dwóch komisjach nie było, dlatego dzisiaj zadaję pytanie. Powtarzam, co się stało w Słupcy, dlaczego, co było powodem, że czy jakie argumenty padały, że mam może powiedzieć szczerze tam na sesji i właśnie to drugie tu już wyjaśniłem.
Na początek pozwolę sobie tylko wyjaśnić, dlatego że to padło drugi raz, że nie było mnie na komisji. Przepraszam, padło tak tutaj dwa razy, że nie byłem na komisji. Faktycznie nie dotarłem na komisję, przepraszam, byłem gotowy być tutaj na poprzedniej sesji. Ten temat został zdjęty z porządku. Ja też mam po prostu inne zobowiązania, więc przepraszam, ten termin komisji po prostu mi nie odpowiadał. Znaczy nie pasował mimo chęci. Natomiast mówiąc teraz już konkretnie w odpowiedzi na pytania, nie wiem dlaczego nie było woli w Słupcy. Problem był taki, że mimo też naszej woli nie zostaliśmy zaproszeni do Słupcy. Nie mogłem wystąpić przed radnymi, nie mogłem zaprezentować stanowiska. Otóż tutaj Państwo są bardzo zorientowani, natomiast też chciałbym zaznaczyć, że we wszystkich w innych miejscach ja przedstawiałem dość skrupulatnie, jednak dużo też streszczając, ale dość skrupulatnie to, nad czym pracowaliśmy przez cały rok, to, nad czym pracowała Rada Programowa Naukowa i to, jaka jest wizja, jakie są kroki podjęte na rok przyszły. I to mogło też zawsze przekonać. Natomiast w Słupcy nie zostaliśmy, do Słupcy nie zostaliśmy zaproszeni. Przedstawiciele komisji z Słupcy przyjechali tutaj. Ja też zostałem bardzo późno poinformowany o tym spotkaniu. Zresztą spotkanie dotyczyło szeregu spraw, nie tylko klastra turystycznego Szlak Piastowski. Wiem jednak, że w starostwie powiatowym się takie spotkanie z przedstawicielami ze Słupcy i z Lądku odbyło. I nastroje po tym spotkaniu miały być dobre. Oczywiście w efekcie decyduje głosowanie, więc no nie jestem w stanie odpowiedzieć za te osoby głosujące, dlaczego nie było z ich strony woli. Mogę tylko ubolewać, co czynię. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, ja już powiedziałem to chwilę wcześniej, pana radnego nie było, to jeszcze raz tylko powiem, że tutaj nie chodzi o to, ja bardzo tak naprawdę... Dobrze, to w takim razie powtarzam już to moje stanowisko. Powtarzam to w wielu miejscach tak naprawdę, że wolą działania Szlaku Piastowskiego klastra, moją wolą, nie jest w żadnym momencie, w żadnej sytuacji odbieranie turystów tym innym obiektom na Szlaku Piastowskiego. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że jeśli tylko będzie wzrastała liczba turystów w regionie, to będą oni szukali kolejnych atrakcji turystycznych. To nie będzie nigdy tak, że tylko i wyłącznie przyjadą zobaczyć katedrę, a nie zajrzą, jeśli będzie ich to interesowało gdzieś indziej. Przecież coś, że istnieje na Szlaku Piastowskim, przepraszam, jeśli czegoś nie ma na naszej mapie Szlaku Piastowskiego, to nie znaczy, że nie jest w szeregu innych opracowań turystycznych. Powiedziałem o tym podzieleniu produktów jak w supermarkecie. My po prostu tworzymy naszą alejkę produktu, który będzie mógł być odnaleziony przez konkretnie szukających takiej oferty turystycznej, bo taka oferta turystyczna istnieje na świecie i ona jest pożądana przez sporą grupę odbiorców. Natomiast w przestrzeni szlaku, i my też będziemy o tym mówić, w przestrzeni szlaku są najróżniejsze obiekty. Jeżeli ktoś będzie miał chęć, ochotę zobaczyć wszystko inne, co jest po drodze, to przecież to, że będzie podążał Szlakiem Piastowskim, w żaden sposób mu tego nie utrudni. My w żadnych przejazdów dróg zamykać oczywiście nie będziemy.
Dziękuję panu. No, ja z tym podziałem na półki w markecie się nie zgadzam i wyrażę to w głosowaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w tym zakresie. Jeszcze powiem w ten sposób, jeżeli jeszcze raz będzie się toczyła dyskusja na temat klastru gnieźnieńskiego, wielkopolskiego i innego, to bardzo proszę o przybywanie na Komisję Gospodarki, ponieważ tym razem wyjątkowo na sesji pan akurat został tutaj dopuszczony do głosu. Natomiast następnym razem od takich wyjaśnień wszelkich wątpliwości jest komisja. Pan radny Bartkowicz i proszę bardzo.
Bo no, wydaje się, że Szlak Piastowski w połowie jest tylko w tej Wielkopolsce, tak? A mógłby pan nam przybliżyć tą część z Kujawsko-Pomorskiego, bo to... I które obiekty, bo tam była weryfikacja tego szlaku. Pamiętam swego czasu, że... Proszę? Okej.
Okay. Szanowni Państwo, w takim razie ja powiem może w ten sposób, panie radny. Proszę pana, powiem tak, bez ględzenia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Dobrze. Mogilno, Inowrocław, Płowce, Włocławek, Brześć Kujawski, Strzelno. No.
Żnin.
Sposób, tak? Nie mam się
Żnin.
Tak, oczywiście. Żnin, Biskupin, Gąsawa i Marcinkowo Dolne też. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie tego typu kwestie były, czy leżały w gestii pracy Rady Programowo-Naukowej. Ja dostaję jakby efekt ich pracy na kanwie, której buduję koordynację, czyli działania stricto związane z obsługą ruchu turystycznego. Dziękuję bardzo jeszcze raz i przepraszam, nie mogłem być na komisji, więc dziękuję, że mogłem być tutaj zaproszony i udzielono mi głos.
Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaraz przejdziemy do głosowania. Przepraszam, że tak się śmieję, ale jak tutaj w kontekście tego, co powiedział Pan Przewodniczący, nie ma ani parowozowni, pomyślałem sobie o na przykład Mieszku I, który wyjeżdża z parowozowni złotym pociągiem pancernym i gdzieś tam dojeżdża. Dobrze, proszę Państwa, to jest tak. Przechodzimy do głosowania. Chcę Państwa poinformować, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Moment. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę też podnieść rękę. I kto z Państwa radnych się wstrzymał, przycisk żółty, także proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 17 głosach za, 1 głosie przeciwnym, 2 głosach wstrzymujących się. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego, to będzie taki, że tak powiem, pakiet uchwał oświatowych. I tutaj będziemy mieli tak, podjęcie uchwał z zakresu oświaty. Pierwsza w sprawie określenia, ale ja bardzo proszę o uwagę, kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest miasto Gniezno i wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mariana Pukadeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji.
Dobry wieczór Państwu, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ustawa 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw dotyczących oświaty wprowadziła zasady przyjmowania dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak również do przedszkoli. W myśl wyżej wymienionej ustawy do szkół podstawowych, gimnazjum przyjmowane są dzieci według kryteriów określonych już w ustawie o systemie oświaty. Pozwólcie Państwo, że będę mówił o dwóch ustawach, bo one są jakby na tej samej podstawie prawnej z takimi samymi jakby prerogatywami. W ustawie o systemie oświaty jest jakby pierwsza część kryteriów naborów zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych i do gimnazjalnych. Natomiast w przypadku, kiedy mamy jeszcze wolne miejsca lub brak jest miejsc, musi być określone jakby druga część kryteriów, które w tej ustawie nakreślił obowiązek ustalenia przez organ prowadzący, czyli tutaj przez Radę Gminy. W naszym przypadku przez Radę Miasta. W związku z powyższym Wydział Edukacji przygotował kryteria, według których uczniowie będą przyjmowani do szkół podstawowych gimnazjalnych, jak również dzieci do publicznych przedszkoli. Kryteria te pozwalają jakby na ustalenie kolejności, kto będzie przyjęty. Oprócz tych, które są zapisane w ustawie o systemie oświaty, czyli ten pierwszy etap, tam mówimy o kryteriach, które są wspólne dla wszystkich. I tutaj ustawodawca wymienia takie jakby kryteria, jak wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców, niepełnosprawność, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, osoby samotnie wychowujących kandydata w rodzinie, jak również objęcie kandydata pieczą zastępczą. To wszystko jest na pierwszym etapie. Tu nie możemy nic zmieniać, to jest ustawodawca narzucił. Natomiast w drugim etapie pojawiają się nasze kryteria. I teraz ktoś może zadać pytanie, dlaczego tylko 6. Ustawodawca też określił, że maksymalnie może być tylko 6 kryteriów. W związku z tym zarówno do szkół one zostały określone tutaj w paragrafie pierwszym tej uchwały, który określa właśnie zasady i kryteria przyjęcia do szkół. Oczywiście następnie rodzice czy osoby składające, biorące udział w takiej rekrutacji muszą dołączyć oświadczenia. Te oświadczenia w przypadku niezłożenia nie biorą, są, czyli te kryterium, które nie posiada oświadczenia, nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Myślę, że Państwo przeczytali. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, jest już późno, ja chciałbym przedłużać. Myślę, że wszystko tutaj jest jasne, na komisjach oświaty również byliśmy, żeśmy to tłumaczyli. Dodam tylko, że ta punktacja w stosunku do przedszkoli, ona się trochę różni. A czym to jest spowodowane? Może taką ciekawostką, planujemy w roku 2016-17 do przedszkoli przeprowadzić rekrutację elektroniczną. Nabór elektroniczny do przedszkola, co ułatwi nam przyjmowanie dzieci do przedszkola, dlatego tam jest większa różnica punktowa, aby bardziej zróżnicować i na etapie naboru elektronicznego bez udziału osób fizycznych rozstrzygnąć, które dziecko będzie przyjęte, a które na przykład nie będzie przyjęte w związku z brakiem miejsc. Jak to będzie w roku 2016 na dzień dzisiejszy nie wiemy. No, doskonale Państwo wiecie, że na dzień dzisiejszy jest 100 miejsc wolnych, około 100 miejsc wolnych w przedszkolach, ale od września może się wszystko zmienić, dlatego też czekamy na ostateczne decyzje władz naszego kraju.
Panie, dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Rozumiem, że w tym momencie omówił pan od razu dwie uchwały.
Tak, żeby już nie przyszło.
Rozumiem. Szanowni państwo, teraz tak, o przedstawienie opinii Komisji Oświaty proszę pana radnego Dariusza Bańskiego, przewodniczącego komisji.
W związku z tym, że pan dyrektor zaczął mówić dwa projekty uchwał, ja też powiem, że oba projekty uchwał zostały przez Komisję Oświaty zaopiniowane pozytywnie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chciał zabrać głos? Jeśli nie, to w takim razie przechodzimy... Nie. Rozumiem, że... Pan radny Zygmunt, tak, proszę bardzo.
Mam jedno pytanie, chodzi mi o punkt 5. Dlaczego oświadczenie co najmniej jednego rodzica, kandydata, ma mieć wpływ na to, czy dane dziecko zostanie przyjęte do danej szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy nie? Myślę, że to nie ma żadnego związku.
Ale mówimy o którym punkcie, 5?
Piąty punkt, gdy chodzi o kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych. Punkt 5. Oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których przeprowadzona jest rekrutacja. No, jaki to jest związek? Nie rozumiem.
Za to otrzymuje się również dwa punkty.
Ale dlaczego?
Chodzi o to, że jeśli rodzic chodził do tej szkoły, że po prostu honorujemy jakby to, że jest, rodzic jest absolwentem danej szkoły.
No, nie wiem, ale...
Dobrze, to pan radny się zastanowi, a my tutaj ewentualnie oddaję głos panu przewodniczącemu Bańskiemu.
Ja odpowiem panu radnemu, bo to było na Komisji Oświaty omawiane. Panie radny Zygmunt, ja bym chciał odpowiedzieć. To wiąże się z paragrafem 1, bo w paragrafie 1 określone są punkty za tak zwaną tradycję w rodzinie i w związku z tym, aby przyznawać punkty, musi być oświadczenie potwierdzające przyznawanie tych punktów. Stąd to oświadczenie. Paragraf 2 wynika z paragrafu 1. Dziękuję. Ale paragraf 1 mówi o punktach, jakie są przyznawane. Pan radny widzi. Nie. Mówi pan o... Tak. Paragraf pierwszy, punkt 1. Ukończenie przez co najmniej jednego z rodziców kandydata jest 2 punkty. I w paragrafie 2, punkt 5 określa, jak, na jakiej zasadzie potwierdza się, przyznaje. Nie wiem, czy tą samą uchwałę mamy w ręce. Podstawowych gimnazjach.
Nie.
Rozumiem, szanowni państwo, no, mam nadzieję, ja to znaczy powiem tak, że my zawsze rozsyłamy te same do wszystkich, także tu nie ma żadnej teorii spiskowej nawet.
Piąty.
Szanowni państwo, ja mam bardzo wielką prośbę, że jeżeli macie coś do powiedzenia, to prosiłbym o zgłaszanie się, żeby to po prostu można było nagrać i sformalizować w pewnym sensie. Rozumiem, że pan radny nie jest usatysfakcjonowany do końca, ale to proszę się nie martwić, z tym można żyć. Ja powiem tak, że ponieważ widzę, że nikt więcej tutaj nie chce zabrać głosu, a nie pan przewodniczący Jagodziński, proszę bardzo.
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo, panie radny, ale ja chciałem pana tutaj w tym momencie bardzo poważnie ostrzec, że proszę nie czytać w moich myślach, bo jeżeli pan przeczyta je wszystkie, to już nigdy nie będzie pan tym samym Marcinem Jagodzińskim. Dobrze, proszę państwa... Przystępujemy do głosowania. Wiemy już, ilu będzie głosowało. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie. Tak, to chodzi o pierwszą uchwałę dotyczącą rekrutacji do szkół. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony i proszę nacisnąć przycisk żółty, jeżeli Państwo zechcieliście się wstrzymać. Informuję Państwa radnych, że uchwała została... Dobra, reasumpcja głosowania. Szanowni Państwo, ale naprawdę, no, teraz przystępujemy do bardzo poważnego, fundamentalnego głosowania i proszę o tu zachowanie takiej powagi jak przewodniczący. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę podnieść rękę i przycisk żółty. I proszę ten, kto się wstrzymał. Informuję Państwa radnych, że uchwała została przyjęta większością głosów przy 18 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się. W związku z tym, Szanowni Państwo, przystępujemy do przegłosowania kolejnej uchwały i tutaj tym razem nie musi mnie Pan wyprzedzać, panie radny, ale jednak poproszę Pana o przedstawienie opinii.
Opinii na temat?
Widzi pan, a teraz pan nie przeczytał moich myśli. Dobrze, w związku z tym poproszę teraz o przedstawienie ilości radnych na sali.
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony i proszę także podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. Informuję Państwa radnych, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym w ten sposób doszliśmy prawie że płynnie do kolejnego punktu, czyli do przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta Gniezna i jej organów na rok 2016. Informuję, że wszystkie komisje zatwierdziły swoje plany pracy, a na posiedzeniu konwentu ustalono plan pracy Rady Miasta Gniezna. Projekt tej uchwały otrzymali Państwo radni przed sesją. Plan pracy Rady jest planem otwartym. W każdym momencie może on ulec zmianie bądź zostać uzupełniony. Otwieram dyskusję. Nie, to tylko terroryści. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy za chwilę do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, przycisk żółty. Stwierdzam, że ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przepraszam.
Jeden głos. Szanowni Państwo, myślę, że się Państwo nie pogniewacie, jeżeli przeprowadzimy reasumpcję tego głosowania, ponieważ w tym momencie no nie chcę być tą łyżką dziegciu w tej beczce miodu. Słucham? Dobrze. To po prostu, że się mnie Państwo tutaj trochę rozśmieszyli w związku z tym, ja z drugiej strony wpadłem w ten nastrój i w związku z tym myślę, że nie będziecie Państwo nic mieli przeciwko temu, jeżeli przeprowadzimy reasumpcję głosowania w tym momencie, żebym, że tak powiem, mógł się poprawić. I teraz tak, Szanowni Państwo, czyli jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego, podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony. Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty, jeżeli ktoś się wstrzymał. Tym razem muszę stwierdzić, że Nawet ja byłem za, przepraszam. I w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. I w ten sposób doszliśmy do przedostatniego punktu dzisiejszego naszego spotkania, szanowni państwo, czyli do zapytań i wolnych głosów. Chciałem w pierwszej kolejności, czy pan prezydent Budasz bądź inne kompetentne osoby zechcą udzielić odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje? Jeśli nie, to czy pan, panie prezydencie, by... Tak, rozumiem, że skoro nie, no to informuję, że każdy z państwa radnych otrzyma odpowiedź w terminie 14-dniowym. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach nieobjętych porządkiem obrad? Widzę, że tutaj można na państwa radnych liczyć. Proszę bardzo, pan przewodniczący Nieman.
No, zbliża się nie koniec roku, ale trochę tych spraw jest, dlatego chciałbym się poruszyć. Między innymi dzisiaj dostałem bardzo niepokojącą informację. Wiem, że dotarła też ta informacja do pana zastępcy prezydenta, pana Grobelnego. Jest bardzo, bardzo kuriozalna decyzja w stosunku do naszych bezdomnych z PKP z wnioskiem o takim, że mają opuścić lokal na ulicy Pocztowej do 1 stycznia, więc informacja jest bardzo niepokojąca. To wypłynęło z PKP. Wiemy, że PKP argumentowało to tym, w tym ostatnim piśmie czy wniosku, że oni nie dostali, nie mają umowy. Oni, czyli stowarzyszenie, wiem, że do tej pory miasto realizowało to, a tego umowy nie ma od kwietnia już. Wpływały do nich pisma do stowarzyszenia od PKP, umowy takie jakieś przedstępne, że mają płacić co miesiąc 5 tysięcy. Przypomnę, że miasto płaciło rocznie 7 tysięcy, więc to dzisiaj pragnę ten temat poruszyć i bardzo, znaczy wiem, że pan prezydent Grobelny bardzo się ujął i to też bardzo dziękuję na początku. To jest taka informacja nie bardzo niepokojąca. Myślę, że urząd też, nas wszystkich, no bo jak to można ludzi, którzy są dzisiaj zaopatrzeni, nagle wrzucić na ulicę. Mało tego, ta informacja, która wpłynęła do stowarzyszenia, jest taka, że mają karnie za nieopuszczenie od 1 stycznia dziennie płacić 400 zł dziennie, więc za bezumowne użyczenie czy wykorzystanie z tego pomieszczenia. Ja już nie chcę przypominać z historii i to jest prawda, bo rozmawiałem, panie dyrektorze lub panie radny, przed komisją z przedstawicielami stowarzyszenia i z pierwszych ust mam tą informację. Dzisiaj dostaję tą informację, więc to jest świeża informacja, więc ja, jak mogłem, to też poprosiłem o interwencję z mojej strony pana senatora Gawła, tam też była interwencja na komisji, w Senacie było ministerstwo. Z każdej strony uważam, powinna być jakaś tutaj nasza wspólna ponad podziałami decyzja czy współpraca i o to bardzo proszę i bardzo uwrażliwiam, bo to no nie może tak być, że ktoś, właściciel ma prawo, ale to w jakiś cywilny sposób, żeby tutaj tego nie było po prostu zrealizowane. Następna sprawa, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Dostaliśmy pismo, wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały, to jest decyzja Rady Miasta z 2014 bodajże roku, czyli przed... Tak, 20 stycznia 2014, nawet jeszcze wcześniej bodajże, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały odnośnie wzoru deklaracji o wysokości opłaty. I tutaj sąd naczelny zwrócił do sądu wojewódzkiego ten cały wniosek czy kasację z naszej strony, dlatego że Rada Miasta Gniezna wniosła skargę kasacyjną, w której nie zawarto wniosku o zmianę lub uchylenie tego wyroku. Więc nie wiem, czy to zaniedbanie wynikało z naszej winy, czy z radców prawnych. Na szczęście sąd administracyjny zwrócił tą skargę do sądu, ten naczelny, do sądu wojewódzkiego i nie wiem, na jakim etapie jest ta sprawa, bo to jest dosyć istotne. Czy myśmy już te uchwały wyczyścili do tego momentu, żeby to nie miało miejsca? Nie wiem, czy państwo radcy prawni, czy pani skarbnik, nie wiem, to jest taka nowość, którą otrzymaliśmy w korespondencji. Następna rzecz, szanowni państwo, już wielokrotnie mieszkańcy już kilka miesięcy mnie o to pytają i ja jakoś zapamiętam na sesji o to pytać, na komisjach też. Na rynku stoi autobus piętrowy w przestrzeni publicznej na naszym terenie. Ten autobus, który, tak mi zgłaszają mieszkańcy, zasłania widok, który odłożony został kościoła franciszkańskiego. Nie wiem, na jakiej podstawie jest tam ten autobus, czy to jest element już stały prowadzenia działalności gospodarczej. Ja przypomnę, że to parę lokali użytkowych mamy do wynajęcia, więc takie pytanie, czy to nie szpeci po prostu, na pewno szpeci, zasłania, więc w kontekście może teraz zimy, może nie, ale w kontekście przyszłego roku zjazdu gnieźnińskiego, wielu turystów, z młodzieży z całego świata, uważam, że to umiejscowienie tego autobusu z takimi, no, niczym przeciwko działalności gospodarczej, ale w tym miejscu to chyba no, nie pasuje. Wybaczcie, no nie wiem, kto podjął decyzję, kto za to odpowiada, ale to zgłaszam ten wniosek i prośbę o wyjaśnienie, bo to pytają mnie o to mieszkańcy. Następna rzecz. Pytałem na komisji, nie otrzymałem odpowiedzi, proszono, żebym to pytanie zadał na sesji, ponieważ są radcy prawni. Dlatego zadaję pytanie. Doszła do mnie informacja, że prezydent miasta Budaż, czy urząd miasta wytoczyła sprawę prezydentowi, czy urzędowi miasta pani dyrektor Landowska w związku ze zwolnieniem z pracy z ZGL-u i była sprawa w sądzie i prawdopodobnie zakończyła się ugodą tego rodzaju, że miasto, czy prezydent miasta musi zapłacić 17 tysięcy złotych. Prosił o wyjaśnienie, czy to prezydent miasta będzie płacił ze swoich pieniędzy, czy to będzie płacone z budżetu miasta. Procedura zwalniania pani dyrektor nie znam, jeżeli doszła do ugody, czyli ktoś musiał popełnić jakiś błąd. Myślę, że niech ponosi konsekwencje ta osoba, czy ta grupa osób, które tak prezydentowi podpowiedzieli, albo no, dobrze czy źle, no dzisiaj jest jakaś ugoda, płacimy 17 tysięcy, szukamy pewnych złotówek czy tysięcy na różne dzieła, a tu nagle wolną rękę. I mam pytanie właśnie, z czego to będzie zapłacone? I pytam, no pan pozwoli, panie prezydencie, radców prawnych, no bo tak mi powiedziano na komisji, że mam pytanie radców prawnych, chyba że pan prezydent udzieli odpowiedzi. I jeszcze taka może drobna sprawa w tych różnych, nie tylko ja, ale też pan radny Banicki, też tak wspólnie mamy taki no, kłopot, ponieważ oświetlenie na sali sesyjnej jest tak kiepskie, że naprawdę oczy bolą po wyjściu z sesji. Nie wiem, czy można zmienić to oświetlenie na jakieś takie takiego rodzaju, żeby naprawdę jest może jest ekologiczne, czy ale naprawdę oczy bolą od tego oświetlenia. Więc nie wiem, na jakich zasadach to było zamontowane. Nie wiem, no po prostu no, to taki może drobiazg, może kogoś śmieszyć, ale uważam, że no, jest dosyć istotne. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę i zapytać, może przedostatnia informacja o fotelu, który został zakupiony przez miasto, stoi przy choince, 19 tysięcy złotych, prawie 20 tysięcy. Mieszkańcy osobiście pytają, dlaczego tę kwotę wydaliśmy. Przecież mamy wiele firm rzemieślniczych w Gnieźnie, rzemieślników, którzy potrafiliby zrobić taki fotel może piękniejszy, może nawet tańszy, więc to dzisiaj też zgłaszam tą uwagę, bo wypłynęła ta informacja. Sam pytałem, dziennikarze to sprawdzili, w przemianach na szlaku piastowskim też przeczytałem, więc 15 tysięcy za fotel, no to i to prawdopodobnie jest firma z Piaseczna, bo tak dyrektor ogólnie mówił o stach na komisji. Mi się wydaje, jak już płacimy takie duże kwoty, to niech to będą firmy lokalne, tu tworzą miejsca pracy, ale czemu 19 tysięcy, to ja tego nie rozumiem, więc też przekazuję, bo po to jestem radnym, to co mieszkańcy mnie pytają. I ostatnia sprawa dotyczy polityki kadrowej, panie prezydencie. Chciałbym porównać taką rzecz. Też przeczytałem na jednym z portali internetowych, że pana pracownik czy pełnomocnik, pan Gandurski zarabia brutto 5300, 21 lat, chłopiec, który no, studiów pewnie nie skończył czy kończy. A ja taki mam przykład z biura rady, pani Darii Górecki, który jest podinspektorem i myślę, że taki kwot nie zarabia. Chłopiec, który ma 21 lat, może jest fachowcem, ale 5300 brutto. To jeżeli to jest prawdziwa informacja, to proszę no, wyjaśnić dlaczego. Jeżeli nieprawdziwa, to proszę podać prawdziwą informację. 5300, 21 lat, no przepraszam, chyba studiów jeszcze pan nie skończył, a pracownicy urzędu czy biura rady, którzy wiele lat pracują i są w studiach nawet po wielu takich tam podyplomowych, jak na przykład pan Piotr z biura rady, no chyba takich kwot nie zarabiają, więc to jakaś kuriozalna, jeżeli to jest prawda, to proszę mi wyjaśnić, jeżeli nie, to proszę zdementować. I te rzeczy bym prosił o odpowiedź od który wymieniłem, czyli panią Landowską, bezdomni, wyrok sądu, pan Gandurski, ten fotel. No i to oświetlenie, to może nie teraz, ale ten autobus. Dlaczego właśnie na rynku i po prostu szpeci? To nie jest jakaś reklama tutaj. No fakt, że tam była w pewnym momencie reklama wyborcza pana, jednego posła, pana senatora też, ale to już myślę, że nie dlatego ten element gospodarczy tam jest, czy tam w tej przestrzeni ten autobus. Proszę o wyjaśnienie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, zanim myślę, że tutaj pan prezydent się w międzyczasie, że tak powiem, zastanowi nad odpowiedzią, a my tutaj po kolei będziemy państwa radnych, którzy się zapisali do głosu. Pan radny Wojciechowski.
Szanowni państwo, ja właściwie mam jeden temat dotyczący może tak zwanego dobrego obyczaju. Ostatnio na klatkach schodowych Kazimierza Wielkiego, tak a propos mojego okręgu wyborczego, pojawił się pisemny apel do bojkotowania powstania placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 12. Może nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że pismo to zostało podpisane wasz radny bez imienia i nazwiska. Ponieważ to jest ponieważ to jest mój okręg wyborczy, mam takie pytanie, czy wasz radny ma jakby tu personalną odwagę i przyznania się, kto to podpisał, jeżeli jest tutaj na sali i czy zapoznał się w ogóle z takimi planami i możliwościami korzystania z tego placu zabaw. Myślę, że to jest dobrym obyczajem było, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, ponieważ mówię, ja z tego okręgu wyborczego zostałem wybrany, ja się pod tym pismem nie podpisuję. Taki apel był i myślę, że dobrym obyczajem by było, żeby coś takiego nie miało więcej miejsca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeżeli to zrobił któryś z naszych radnych, to w międzyczasie będzie tutaj, że tak powiem, rozważał to w swoim sercu. A póki co oddaję głos panu radnemu Zygmuntowi.
Zacznę od razu od siebie. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy radnymi całego miasta. Czy pan jest radnym tylko z Kazimierza? No to proszę bardzo. Każdy z nas mógł to napisać, a to napisałem akurat ja. Bo się czuję radnym wszystkich mieszkańców miasta Gniezna, a ty nie tylko osiedla Kazimierza. Rozumiemy się? Dziękuję. A teraz z pytania, które mam. Po pierwsze, do autopoprawki dotyczącej informacji, chodzi o budżet, na temat rozdziału ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Mam pytanie, jakie konkretnie dwa zabytki mamy jako miasto ratować? Bo zdaje się, że Kościół Franciszkanów nie, tylko dwa jakieś inne, tak? Tak zrozumiałem. To można mi to wytłumaczyć? Od razu? Dobrze. Dobrze. Drugie. Pani radna.
Przewodniczący radny radnemu nie odpowiedział, tylko władze.
Dobra. No bo ja mam pytanie raczej do tych, co tworzyli ten dokument, nie? Dobrze, to mu pytam dalej, tak? Drugie, pani radna Cichomska, już nieobecna, pochwaliła w projekcie budżetu gospodarkę mieszkaniową. A ja uważam, że są to tylko obietnice nie poparte nawet najmniejszym krokiem w kierunku rozwiązywania problemów mieszkaniowych mieszkańców Gniezna. Te 300 tysięcy zaznaczone w budżecie jest przeznaczone wyłącznie na remonty. A czy mogę mówić głośniej? A ani złotówki nie ma w naszym budżecie na budowę nowego bloku komunalnego. Proszę państwa, ja mam jeszcze teraz pytanie do pana prezydenta. Bo jak został zlikwidowany ZGL, pan prezydent powiedział, że zgodnie z decyzją prezydenta, to jest z gazety cytat, jeszcze w tym roku rozpocznie pracę zespół projektowy do spraw opracowania dokumentacji technicznej wielorodzinnego budynku komunalnego generującego mieszkania socjalne. Czy taki zespół powstał? Tak? To bardzo dziękuję. Ale mówię, w budżecie nie ma żadnych pieniędzy na nasz blok. Żadnych.
Dokumentacji.
Dobrze, jeśli się mylę, przepraszam. I ostatnia sprawa, proszę państwa. Nie wiem, czy to jest prawda i prosiłbym o sprawdzenie tego, ale doszły mi głosy, że koncern Volkswagen wstrzymał od 1 stycznia wszelkie inwestycje na świecie, także w Polsce, także we wrześniu. W związku z tym, jeśli to jest prawda, to prawdopodobnie firma Kirchhoff także wstrzyma inwestycje w naszym mieście. Byłoby to bardzo, bardzo niekorzystne, jeśli to jest prawdziwa informacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Bartkowicz.
W sprawie budżetu, co prawda już Musztarda powiedzie, ale lepiej późno niż wcale. Musztardę samą też. Ale... dwa zdania, no i głosowałem przeciw, więc myślę, że winienem jest... Chcę powiedzieć dlaczego, bo otóż w tej wypowiedzi pana prezydenta padło wiele informacji, natomiast ja zwróciłem uwagę na to nie tyle, co pan prezydent powiedział, ale czego nie powiedział i albo świadomie, albo nie poruszył całej sfery szeroko pojętej takiej polityki społecznej, nic nie wspomniał i chociaż oczywiście zapisy są w budżecie, natomiast to też pokazuje jakby, to może być takie niebezpieczeństwo też na przyszłość, tak? Że tak bardzo zaangażowanie w te sprawy takie merkantylne sprawia, że ta polityka społeczna, no nie mówi się o niej głośno, a jednak wiemy, że te zaniedbania w tej dziedzinie mogą mieć negatywne, bardzo dalekosiężne konsekwencje. Zresztą mieliśmy okazję wielokrotnie się o tym przekonać, czego symbolem było te 30 tysięcy, ja to traktuję jako symbol dla Struniska, czego wyrazem też były protesty mieszkańców Pławnika, którzy byli przeciwko tej inwestycji, chociaż tutaj no, urząd widział cel, widział, uzasadniał, że to cel słuszny, środki tak zewnętrzne, zbudujemy drogę oczywiście, natomiast jest jeszcze cała sfera tych spraw społecznych, na którą trzeba jednak zwracać uwagę, tak samo budownictwo socjalne, o której mówi komunalne, bo jeżeli nie, to będziemy mieli po raz kolejny, kolejne wizyty mieszkańców Grunwaldu, którzy będą się skarżyć i protestować i narzekać, że nie mieszka im się tak, jakby chcieli. Gniezno jest specyficzne i trzeba uwzględnić też ten rys tej biedy po prostu, bo tu jest tyle zakładów upadło i o tym też trzeba mówić i to też wyrażać. Dlatego głosowałem przeciw.
Dziękujemy panu radnemu za rzeczowe i obszerne wyjaśnienie. I proszę pan radny Wojciechowski.
Ja chciałem odpowiedzieć panu radnemu Markowi Zygmuntowi, ponieważ ja takie uwagi dostałem między innymi od jednego z administratorów spółdzielni mieszkaniowej, że zaśmiecam klatki schodowe Kazimierza Wielkiego, dlatego miałbym prośbę, żeby na przyszłość pan z imienia i nazwiska się podpisywał pod takimi pismami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Szerzyński.
Ja głosowałem za budżetem, ponieważ pan prezydent tam ujął środki na budowę tego bloku seniora. To jest bardzo dobrze odebrane. I tutaj bym chciał, znaczy nie, panie Zygmuncie, nie na budowę, ale na projekt. To już jest dużo. Tak jak pani skarbnik na komisji nam wyjaśniła, żeby coś zacząć, to musi być projekt, żeby potem już, jak to się zaczęło, środki jakieś i ten. Teraz drugi temat. Chciałbym tutaj właśnie poprzeć pana Marka Zygmunta, bo kiedyś wspominał o parkingu koło teatru. Ja jestem takim radnym, że obserwuję, sprawdzam te rzeczy i mówię sobie, tam Marek Zygmunt jakiś tutaj wymyśla coś, ale wczoraj mnie spotkało coś takiego, że przyjechał autokar taki olbrzymiasty, przywiózł tam, nie wiem, czy turystów, czy na sztukę do teatru i kierowca był tak przestraszony i dziękował mi, że się zatrzymałem i cierpliwie czekałem, aż te osoby wyszły do teatru i przydałaby się taka zatoka, żeby ten autokar jeden tam podjechał i tych jakby turystów wysadził. I to by było dobre, naprawdę, bo sam się przekonałem wczoraj i jestem takim radnym, który obserwuje i tak, no przepraszam za zły wyraz, ale panie radny, bez takich iluzji, no tak się no, po prostu wyraziłem, nie? I nie ma tu akurat pana dyrektora z dróg, ale jest pan prezydent, to podejrzewam, że coś takiego by można koło teatru pomyśleć, żeby to nie będzie wielkim kosztem, ale to będzie bezpieczeństwo, to będzie do tych naszych turystów jakaś taka wygoda, że no kierowca chciał dobrze, wcale mu się nie dziwi, ale takim olbrzymiastym autokarem przyjechał i całe szczęście, że trafił na mnie i pozostali, którzy za mną stali też. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj wiem, że szykowały się odpowiedzi. Nie wiem, pan przewodniczący Lubbe chciał chyba odpowiedzieć, więc prosiłbym zapisać się. Proszę bardzo.
Bardzo krótko. Po prostu komisja, która rozpatruje wnioski różnych podmiotów o dotacje na renowację zabytków, rozpatrzyła wnioski dwa, bo dwa wpłynęły, prawidłowo złożone. I to był jeden wniosek właśnie klasztoru, o którym pan wspomniał, a drugi to był wniosek państwa Ziębów. No i żeśmy podjęli decyzję, że na początek, żeby otworzyć powiedzmy furtkę jakąś, przydzielić jakąś tam kwotę, nie bagatelną w sumie, bo 10 tysięcy złotych na odnowienie kamienicy, róg, Dąbrówki i rynku, którymi właścicielami są państwo Ziębowie. Pan prezydent się przychylił do tego wniosku i stąd ta korekta budżetu i to jest wszystko.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, czy chciałby pan odpowiedzieć teraz na tutaj zapytanie pana przewodniczącego Niemana?
Panie przewodniczący, po pierwsze, za chwileczkę ja nie będę odpowiadał na te pytania, odpowiedzą na dwa pytania radcy prawni. Na trzecie, ewidentnie pan radny po raz kolejny mówi nieprawdę, jeżeli chodzi o bezdomnych. Nie będę tego publicznie komentował, bo nie wypada mi. Bezdomni jeszcze o godzinie 11.30 rozmawiałem z nimi, kazali serdecznie podziękować panu prezydentowi Grobelnemu za podjęte decyzje. O panu rozmawiał o 15.00. No, rozmawialiśmy, w każdym bądź razie jest zupełnie inne są ustalenia niż pan powiedział. To po pierwsze. Prosiliśmy też, gdyby się coś zmieniło od 11.00, nie otrzymaliśmy żadnych informacji dzisiaj więcej, jeżeli chodzi o umowę. Także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, panowie radcy, za chwileczkę, zresztą w tej sprawie zwróciłem się do posła z prośbą zwrócę się, bo będziemy się jutro dokładnie widzieli, do pana posła z prośbą o pomoc i interwencję w tej sprawie. Natomiast na dwa pytania odpowiedzą panowie radcy prawni. Na czwarte pytanie nie będę roztrząsał publicznie o danych personalnych i wynagrodzeniach, bo pan wybaczy, ale to jeszcze leży w gestii prezydenta jako pracodawcy, a nie pana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Masłowski.
Dziękuję za głos. Ja tutaj tak bardzo szybko przeczytałem pismo pana radnego Marka Zygmunta odnośnie obaw co do placu zabaw. Ja powiem tak, może niekoniecznie w tym temacie, tak to ujmę, w tym temacie, a więc w kwestii udostępnienia placów zabaw, które są na terenie szkoły, to Komisja Gospodarki też składała wnioski do pana prezydenta. Ja też tutaj z mojej strony mogę powiedzieć, że liczę na to, iż działania jakby urzędu z tej strony być może będą też większe. Mówiło się o pewnych ubezpieczeniach. Chodzi tutaj o udostępnianie nie tylko uczniom, tak jak pan to zauważył w piśmie, bo sprawa nie dotyczy, że tylko uczniowie będą mogli, że tak powiem, na tym danym placu korzystać z niego, tylko place zabaw również są zamykane, między innymi wakacje i wtedy takiej możliwości nie ma, bo teren szkoły jest ogrodzony i również zamykany. I to dotyczy nie tylko osób, które nie korzystają ze szkoły, ale dotyczy to również dzieci, które chcą korzystać, chodzą do szkoły, a nie mogą. Także tutaj jeszcze raz taki apel do pana prezydenta, aby wypracować z dyrektorami taką linię, aby wszyscy mogli na większą skalę korzystać z tych placów zabaw, które są finansowane przez miasto Gniezno, a jednocześnie są na boiskach szkolnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zygmunt.
Mam w tej sprawie trochę smutne doświadczenia, bo jestem sąsiadem na co dzień przedszkola na osiedlu Jagiellońskim. Tam też są zakupione urządzenia zabawowe, także z pieniędzy unijnych i to te urządzenia powinny być udostępniane także w godzinach popołudniowych. Proszę Państwa, popołudniami nie ma tam ani jednego dziecka. Nie wiem, może tylko te płoty straszą i dlatego nikt tam nie wchodzi, bo możliwe, że jest otwarte. Nie wiem. Mam też smutne doświadczenia, gdy chodzi o boiska. W niedzielę młodzież chciałaby grać w szkołach, a też nie może, bo też szkoła numer 9, obok której przechodzę, ma zamknięte boiska. Dlatego obawiam się, że w przypadku i tych urządzeń, drogich urządzeń, one będą w ograniczony sposób dostępne dla naszych dzieci. Mówię naszych, no bo wszystkie dzieci są nasze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Powałowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, ja tylko chciałem powiedzieć tak, jeżeli chodzi o strefy aktywności dziecięcej przy przedszkolach, są one otwarte i na to przeznaczone są stosowne środki również na to, aby była podczas otwarcia zapewniona odpowiednia opieka. Na to zresztą podpisywaliśmy z Unią Europejską odpowiednie stosowne umowy i nadal trwałość projektu nas do tego obliguje. Jeżeli chodzi o plac zabaw na ulicy Biskupińskiej, czy przy szkole podstawowej numer 12, to chciałem zapytać pana radnego, czy widział projekt tego placu zabaw?
Nie.
No to
nie,
jeżeli... To jeżeli piszemy i troszkę zaczynamy gdzieś tam mieszkańcom wzbudzać i mącić w głowie, to należałoby się najpierw zorientować, jak plac ma wyglądać, a dopiero potem wychodzić z takimi inicjatywami, które mają podburzać mieszkańców. Dlatego, że założenie jest takie, że plac zabaw będzie otwarty przez cały czas. Będzie on usytuowany na terenie szkoły podstawowej numer 12 przy obecnym Orliku. Będzie to plac zabaw, który z uwagi na to, że również w szkole podstawowej numer 12 uczęszczają do szkoły podstawowej numer 12 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, więc założenie jest takie, że będzie to plac także dostępny dla dzieci niepełnosprawnych i oczywiście w ciągu dnia będą mogły korzystać z niego dzieci szkolne podczas przerw, ale również dzieci z osiedli pobliskich. Natomiast będzie cały czas otwarta brama, przez którą dzieci z osiedli zarówno w soboty, w niedzielę, jak i w godzinach popołudniowych będą i dopołudniowych mogły korzystać. Zaletą tego jest również to, że plac ten jest oświetlony, jest monitorowany, przez cały czas przebywa na Orliku osoba, która jest opiekunem i również na bieżąco może reagować w przypadku jakichś problemów. Dlatego też uważamy, że ta lokalizacja z uwagi na bezpieczeństwo, ale również zapewnienie odpowiedniej opieki już takiej technicznej nad samym placem jest najlepsza i stąd ta lokalizacja. Podobna sytuacja ma się na ulicy Małej, gdzie również przy Orliku będzie ten plac w przyszłym roku sytuowany. Także proponowałbym najpierw może zwrócić się, czy przyjść do urzędu, zapytać, zobaczyć, jak wygląda schemat czy projekt danego przedsięwzięcia, a później dopiero na ten temat właśnie tego typu odezwy czy sytuacje, które mają powodować zamieszanie w głowach mieszkańców, wypisywać. Bo uważam, że w tej sytuacji teraz powinien pan takie same pisma powiesić na klatkach mówiące o tym, że pomyliłem się i z tego, co się zorientowałem, plac będzie dostępny. Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Trzymam za sobą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Morzejski.
Szanowni państwo, jako że już nikt nie zgłosił się do głosu. Jeszcze pan przewodniczący. No, naturalnie. Jako że już nikt nie zgłosił się do głosu w kwestiach wolnych głosów i zapytań, ja myślę, że pan może troszeczkę pana przewodniczącego ubiegnę, ale jest to nasza ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia. I myślę, że warto by było, żebyśmy sobie wszyscy, jak tutaj siedzimy, a nawet wszystkim tym, którzy już wyszli w trakcie sesji, życzyli sobie wszystkiego dobrego na te święta, żebyśmy pozostawili te wszystkie nasze spory, swary na tej sali. Wrócimy do nich po świętach, ale jeszcze przed Nowym Rokiem, żebyśmy może myśleli o naszym mieście w czasie świąt, ale w tych dobrych barwach, żebyśmy spędzili go w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół i żebyśmy do tego wszystkiego tak naprawdę wrócili po tych świętach, żeby to przy naszych stołach świątecznych się nie znalazło. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa.
Dziękuję. Pani Radna Wodzikowska.
I żebyśmy ważyli słowa nie tylko od świętnia, ale w codzienności. Wtedy na pewno nasze relacje będą bardziej przyjazne i będzie to sprzyjało rozstrzyganiu spraw, nad którymi powinniśmy się pochylić i które w codzienności powinniśmy rozstrzygać. Dziękuję.
Pan przewodniczący Budzyński.
Ja chciałem tylko dodać i żebyśmy nie kopali i przepraszali, było wszystko dobrze.
Ja bym to powiedział inaczej. No, do świąt to jakoś, a potem to zobaczymy, nie? Proszę Państwa. Czyli proszę bardzo, zanim, bo jeszcze chciałem naprawdę na sam koniec zabrać głos i to w kwestiach takich tutaj trochę merytorycznych, więc proszę bardzo, panie mecenasie, oddaję panu głos. Proszę się nie śpieszyć, poczekamy.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zapanowała już świąteczna atmosfera, ale ja wrócę jednak do sporu wywołany przez pana radnego. Śpieszę z wyjaśnieniami, bo one są w gruncie rzeczy dość proste, przynajmniej jeśli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące tej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rzeczywiście Naczelny Sąd Administracyjny wystosował to wezwanie do uzupełnienia braków. One polegały, to wezwanie polegało na w gruncie rzeczy prostym uzupełnieniu, to znaczy wskazaniu sądowi, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jakiego typu rozstrzygnięcia spodziewamy się my jako wnioskodawca. Zaznaczam od razu, że my nie byliśmy autorami tej skargi siłą rzeczy, bo to nasi poprzednicy ją skonstruowali, ale przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dwa przepisy, artykuł 185, paragraf 1 i 188, przewidują dwa różne rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tak zwane rozstrzygnięcie reformatoryjne i kasatoryjne. Pierwsze rozstrzygnięcie polega na tym, że Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje decyzję taką, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli orzeczenie poprzedzające tą skargę, było niewłaściwe i cofa sprawę jeszcze raz do rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dzieje się tak wtedy, jeśli jest jakiś zarzut proceduralny, na przykład nie przeprowadzono jakiegoś dowodu, zabrakło, nie wiem, jakiegoś świadka, jakiegoś dokumentu jeszcze. Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny ma skompletowane wszystkie dowody, to zazwyczaj formułuje się drugi zarzut, to znaczy o to rozstrzygnięcie reformatoryjne, to znaczy, żeby sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę, dysponując pełnym materiałem dowodowym, bo Naczelny Sąd Administracyjny nie może sam z siebie przeprowadzać postępowania dowodowego, on tylko bazuje na materiale dowodowym, który ma i dokonuje jedynie wykładni prawnej. W związku z czym, jeśli wnioskodawca uważa, że wszystkie kwestie dowodowe, wszystkie kwestie formalne były w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przeprowadzone w pełni i prawidłowo, to formułuje drugi wniosek z artykułu 188, a więc ten wniosek reformatoryjny, a więc żeby sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, jeśli uznałby skargę za zasadną, podjął orzeczenie merytoryczne sam z siebie, nie cofał jeszcze z powrotem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. My złożyliśmy ten wniosek, znaczy uzupełniliśmy tą naszą skargę o ten drugi wniosek, to znaczy o wniosek z artykułu 188, ponieważ rzecz dotyczyła wykładni przepisów. Tak naprawdę nie było tam dowodów, nie było tam jakichkolwiek kwestii, które by wymagały uzupełnienia jeszcze, a więc uzupełniliśmy tą skargę o wniosek o wydanie orzeczenia merytorycznego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jakie ono będzie, nie wiem, bo tak jak mówię, nie jestem też autorem skargi, uzupełniłem jedynie te braki w terminie. Tak więc czekamy po prostu na rozstrzygnięcie merytoryczne Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy to pan satysfakcjonuje? Tak. Jeśli chodzi o sprawę toczącą się przed Sądem Pracy, rzeczywiście media też informowały, były obecne na tej rozprawie. Taka ugoda z panią Landowską została zawarta na kwotę tą, o którą pan mówił. Motywy do zawarcia tej ugody były następujące. Pozew pani Landowskiej opiewał na kwotę 40 tysięcy, a sąd z urzędu, przede wszystkim sąd pracy, zobowiązuje strony do podjęcia rozmów w zakresie ugody. Te rozmowy toczyły się bardzo długo, pełnomocnik Powódki przyjeżdżał do nas, żądania były znacznie wyższe na początku, ostatecznie zamknęło się to kwotą 17 tysięcy, na którą uzyskaliśmy zgodę, aby taką ugodę zawrzeć. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie, że już od czasów rzymskich w procesie trzeba ważyć nie tylko racje merytoryczne, ale tak zwaną ekonomikę procesu. Ekonomika procesu, którą strona musi wziąć też pod uwagę, to po pierwsze czas trwania tego procesu, po pierwsze środki, po drugie środki, jakie wyda, aby dochodzić swoich racji,
A po trzecie, jakich jeszcze innych narzędzi będzie musiała użyć, aby udowodnić swoje racje. No i tu w skrócie mówiąc, szykował się długotrwały, długoletni proces z kilkoma lub też kilkunastoma świadkami, pracownikami urzędu, być może jeszcze innymi osobami. W związku z czym, biorąc te wszystkie argumenty pod uwagę i ważąc, no ta ekonomika procesu wzięła tutaj górę, bo ugoda, pragnę też zaznaczyć, jest takim instrumentem, taką instytucją prawa cywilnego 719 i następnej, prawa procesowego, która nie przesądza, która ze stron miała rację. Innymi słowy mówiąc, strony się rozchodzą, nikt nie wychodzi zwycięski, nikt nie wychodzi przegrany z sądu, a jedynie mając na względzie jakby skrócenie procesu, no, podejmuje się tego typu decyzje. Ona jest też niezaskarżalna, więc odpada tutaj ewentualnie apelacja do sądu drugiej instancji, odpada też kasacja. Sprawa, krótko mówiąc, kończy się w jeden dzień, zamiast ją przedłużać. To tyle.
Rozumiem, panie radny, że wszystko zostało wyjaśnione zapewne. Aha, jeszcze wątpliwości, a to proszę bardzo.
Pan mówił o ekonomice procesu. Tej ekonomiki procesu by nie było, gdyby pani dyrektor Landowska nie miała w jakimś momencie racji, bo państwo by pewnie z powierzenia prezydenta się na to nie zgodzili, na to porozumienie. Oczywiście pan mówił, że to nie, porozumienie to jest takim aktem, że nie rozstrzyga o winie, ja to rozumiem. Ale te 17 tysięcy, mam pytanie, kto zapłaci za ten proces i jakie oprócz tego były koszty inne?
Żadne. Wszystkie koszty się zniosły.
Dobrze. To kto płaci za
był pełnomocnik procesowy?
Czy płaci pan prezydent, czy płaci budżet miasta, urząd miasta? Kto był tutaj w sporze? Bo tego nie wiem, no bo były medialne różne doniesienia. Kogo pani dyrektor Landowska skarżyła tutaj i kto będzie płacił po prostu za 17 tysięcy?
Mogę tylko humorystycznie dodać, że był z tym duży problem, bo Powódka nie potrafiła, właściwie miała problem z określeniem strony pozwanej. Raz był to prezydent, raz Urząd Miasta, raz Miasto Gniezno. No niewątpliwie Miasto Gniezno jest tym podmiotem, który był tutaj po stronie pozwanej, a więc to na mieście ciąży taki obowiązek wypłaty tej sumy odszkodowania.
Mam pytanie, co podnosiła osoba skarżąca, czy pani dyrektor Landowska, jakie procedury według niej były niezachowane, że była podstawa do procesu i potem do ugody w jakiś tam sposób? Bo gdyby nie było podstaw żadnych do ugody, to państwo by, rodzinie prezydentowi, nie zgadzamy się i było racja po naszej stronie. Co nie było dopełnione w momencie zwalniania pani dyrektor Landowskiej z pełnienia funkcji dyrektora ZGL-u?
To znaczy, tak się tego nie waży w tym momencie.
Znaczy, jeśli pan jest ciekawy,
bo to jest taki segregator pism procesowych, to zapraszam do nas, to ja...
No ale nie wiem, czy pan prezydent pozwoli, żeby mi pan udostępnił, bo to jest, dla mnie to tyle to jest jasne i bardzo ważne, że to są pieniądze publiczne i chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie, wiemy z wyrok, ale wyrok mógł się czymś kierował, jakimiś dowodami i chciałbym się poznać, co było powodem, bo prezydent w swojej kampanii wyborczej nie miał rację, no trzeba było panią dyrektor zwolnić, bo źle zarządzała. Pan prezydent w kampanii wyborczej powiedział, że pani dyrektor źle zarządza i ją zwolni po prostu. Tylko rację tego, że źle zarządzała i powodem złego zarządu była decyzja prezydenta o zwolnieniu. Tylko dzisiaj jesteśmy w takim etapie, że widocznie to było źle przeprowadzone, że kosztowało nas to budżet, nasz budżet miejski 17 tysięcy. No tak to rozumiem, być może jako laik, no ale gdyby była straszna racja po prezydenta, no to byśmy tego nie płacili. No to tak no, bardzo prosto, no państwo musieliście się zgodzić na to, też pani dyrektor Landowska. Gdyby nie było tej zgody, no to byśmy nie płacili w ogóle nic. Więc coś musiało być na rzeczy, jakie procedury były niezachowane, że sąd tę sprawę rozpatrywał i no takie clue po prostu. O to pytam, co było podstawą, co nie było dopełnione.
Jeszcze raz powtórzę, czym jest ugoda. Ugoda nie prowadzi w ogóle do sporu merytorycznego, więc my nie prowadziliśmy takich rozważań, o których pan mówi. Sąd w każdej sprawie, jakbym panu pokazał akta sprawy ponad 30 spraw, w których jest, teraz bierze udział miasto Gniezno, sąd w każdej sprawie, bo taki ma nakaz wynikający z procedury, nakłania strony do zawarcia ugody. Tutaj, jeśli mamy roszczenie pieniężne rzędu 40 tysięcy, no to sąd mówi, czy pozwany jest w stanie czegoś zapłacić.
Czy umotywowane było przez panią dyrektor Landowską to roszczenie pieniężne? Dlaczego chciała też tyle pieniędzy?
No to trzeba byłoby zapytać samej Powódki. No,
ale to chyba było w dokumentach prawdopodobnie. I o to pytam. Co ona wnioskowała? Dlaczego wnioskowała taką kwotę? O tak.
Panie radny, pan ma prawo do tej informacji, ale ja jedną rzecz chciałem tylko podkreślić.
Tak.
Mówimy tutaj o pewnych kulisach procesowych. Jeśli pan chce o tym rozmawiać na forum rady, raz jeszcze powiem, ma pan do tego prawo, natomiast
dlaczego ja to pytam, panie radco, dlaczego to pytam, ponieważ na komisji, jednej z komisji, jeden z Państwa tu siedząc na sali, żebym wskazywał, prosił, żebym zadał to pytanie na sesji, ponieważ na sesjach są radcy prawni i dlatego to uczyniłem. No bym to zrobił inaczej, gdybym miał inną informację.
Jesteśmy,
no, ale
jesteśmy tak, dostępni, pan radny ma nasze numery telefonów.
Chyba nie mam, nawet zgubiłem. Wziął, bo to było na karteczce, nie zapisałem sobie. Ale może, więc to roszczenie... moment, dziękuję za wyjaśnienie. Chociaż nie jestem do końca taki zadowolony, ale myślę, że te szczegóły może poznam za zgodą pana prezydenta, pani weź o tyle, co będzie pan mógł zgodnie z prawem mi powiedzieć. A myślę, że pan tutaj prawa jednak bardziej przestrzega niż pewnie.
Dobrze, ja tylko chciałem wyjaśnić, że roszczenie wynika z trzykrotności wynagrodzenia i z trzykrotności tytułem odprawy. Tyle można w procesie pracowniczym, o tyle można dochodzić.
Rozumiem. I bym pana prosił, już nie pana, pana prezydenta, o odpowiedź, może nie teraz, może później, jak długo ten autobus będzie stał na rynku? Czy jakaś umowa jest do jakiegoś czasu? Do kiedy ta umowa jest, jeżeli nie jest tajemnicą? I czy będzie wpisany na stałe?
Zaraz. Dobrze.
Dobra. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, już odpowiadam. Oczywiście jest to zajęcie pasa, wszystko zgodnie z przepisami się odbyło. Wielu mieszkańców przychodzi do mnie i mówi, że to świetny pomysł, że taki autobus tutaj stoi, gdzie można jakąś taką przekąskę ciepłą, szczególnie w okresie, kiedy są koncerty, wydarzenia. Jest to popieranie działalności gospodarczej, bo to jest młody człowiek, który wrócił, udało nam się ściągnąć. To jest ten 761, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Z autobusem, dokładnie, żeby pan radny chciał wiedzieć, autobusem, bo poświęciłem czas na rozmowę z tym człowiekiem. Zainwestował w kapitał tutaj w Gnieźnie, chciał otworzyć właśnie coś takiego, co jest bardzo popularne na wyspach. W związku z powyższym dostał zgodę. Ta zgoda obowiązuje do 31 stycznia, jeżeli mnie pamięć nie myli. Także mieszkańcy są bardzo zadowoleni. W okresie letnim stał przy strefie sportowej, przy ulicy Parkowej na tyłach sklepów koło Lidla. A potem wystąpił o taką zgodę do 31 stycznia, takową zgodę posiada.
Dobrze, dziękuję. Teraz pan, jeżeli tutaj pan przewodniczący Lubę nie będzie miał nic przeciwko temu. Ma pan coś przeciwko, tak? Rozumiem, więc teraz robimy sobie mały przerywniczek, panie przewodniczący, i oddamy głos panu przewodniczącemu.
Tak, chcę się odnieść odnośnie rozmowy o pani dyrektor Landowskiej, ponieważ pan prezydent obiecał to w kampanii wyborczej. Ja również, no mówię to publicznie, aż się pod wszystkim podpisuję, co powiem, miałem złe zdanie o funkcjonowaniu pani dyrektor Landowskiej, bo miałem z nią kontakt przez wiele lat. I myślę, gdyby to wszystko zważyć, to nie mielibyśmy dzisiaj 341 tysięcy złotych wynikających z likwidacji ZGL-u, bo ZGL by nadal funkcjonował. Koszty, które trzeba było ponieść, te 17 tysięcy zostały poniesione, ale zysk dla miasta jest taki, że nie ma ZGL-u, tak? Czyli ten podmiot, który miał być zlikwidowany, został zlikwidowany, natomiast 341 tysięcy jest w budżecie zaoszczędzone w wyniku likwidacji ZGL-u i to jest nasz zysk. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy ugody, to no, pan prawnik mówił bardzo składnie, mądrze i fachowo. Ja akurat mam takie nieszczęście, że chyba miałem już 7 czy 8 procesów w sądzie. I wiem, jak to wygląda, tak? No tak to się praktykuje, tak? Jeżeli chce ktoś pieniędzy od byłego pracodawcy, to czasami może trwać proces rok, dwa czy trzy. Trzeba by zwalniać urzędników na te rozprawy, bo bezpłatnie muszą się stawić, więc uważam, że decyzja była bardzo mądra. Zawalcie takie ugody, mówię to z punktu widzenia radnego, tak? No jeżeli jeden radny może mówić, że było źle, to ja mogę powiedzieć, że było dobrze. Uważam, że było rozwiązanie bardzo dobre i im szybciej ta sprawa się skończyła dla miasta, tym lepiej. To tyle, co chciałem taką opinię swoją wyrazić o pytaniach i odpowiedziach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Nieman.
Moja wypowiedź odnośnie tego autobusu nie była spowodowana, żeby zakłócić sprzedaż, czy powiedzieć inaczej, działalności gospodarczej temu panu. Wynikała z tego, z pytań i do mnie kierowanych przez mieszkańców, dlaczego w tym miejscu. Dlatego dziękuję za tę odpowiedź, że będzie do końca stycznia i prosiłbym... Tak. Ja wiem, ale żeby rozważyć możliwość, panie prezydencie, wskazać inne miejsce, bo rzeczywiście, może pana nikt jeszcze nie przyszedł, ale rzeczywiście przechodzą przez rynek, kościół franciszkański jest niesamowicie odnowiony i to po prostu przekazuję. To nie jest żaden przytyk, po prostu no taki, no ludzie w tej chwili mnie zaczepiają, proszą o, pytają mnie, ja nie wiem, tutaj pytam, mam odpowiedź, przekażę, ale taka prośba, żeby może inne miejsce wskazać temu panu, bo jednak rynek Starego Miasta, no jest, no niech będzie taki piękniejszy. A czy w tym elemencie, to nie wiem. Ja przypomnę o takiej sytuacji. Miasto Gniezno sprzedało teren pod parking, gdzie miała być budowana kamienica, nie jest. W poprzednich kadencjach pani radna Wichniewicz walczyła z tym samochodem wrakiem, to szpeci totalnie. I niestety nie mam na to wpływu, bo to jest teren prywatny. Też i różne inne przyczepki, budki, czy ten warzywniak koło Kościoła Gniezdanowego, udało się to zlikwidować. Więc to tak na marginesie, bardzo proszę, żeby to jakoś rozważyć, może inne miejsce wskazać, oczywiście za jakimś porozumieniem, żeby ten pan płacił te podatki, lepiej mu się wiodło i żeby nie wracał do tej Anglii z powrotem, tylko niech tutaj naprawdę mu się coraz lepiej wiedzieć, ale może nie w tym miejscu, tak po prostu na marginesie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Szanowni państwo, ja sobie pozwolę, mam dwie sprawy tutaj, chciałem się zwrócić do pana prezydenta. Otóż panie prezydencie, szanowni państwo, kiedy chyba latem byłem na dyżurze w biurze rady, to wszedł w pewnym momencie pewien jegomość, który po prostu ni stąd, ni zowąd poprosił o to, żeby mu przybić pieczątkę okolicznościową miasta Gniezna. Co się okazało? Przy bliższej rozmowie okazało się, że on ma taką książeczkę. Nie wiem, jeżeli ktoś z państwa bawił się kiedyś w chodzenie po górach, to była taka książeczka GOT, górska oznaka turystyczna. Ja się w to bawiłem, tam pamiętam, kiedyś ostatnio znalazłem nawet. I proszę państwa, odznaki. Teraz o co mi chodzi? Jest coś takiego, co się nazywa Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce. To jest, inicjatorem tego jest bodajże PTTK w Radlinie. I to jest tak, że po prostu oni się tam bawią, są odznaki różnego rodzaju, tak jak w GOCie mniej więcej. Jest kanon pewnych rynków i ratuszy. Na przykład w Wielkopolsce to jest tam Leszno, Kalisz, Poznań, ale są miejscowości dużo mniej znaczące typu Sulmierzyce bodajże i chyba Opalenica. I oni sobie to zbierają, to jest taka zabawa powiedzmy. Ja mam taką propozycję, ja nie mówię, żebyśmy akurat przystępowali do tego szlaku, ale panie prezydencie, jeżeli dałoby radę, to na pewno koszt jest symboliczny, przygotować dwie, trzy takie okolicznościowe, jakieś ładne po prostu pieczątki, które na przykład byłyby tutaj na przykład w biurze rady, w biurze podawczym na ulicy Lecha, czy ewentualnie w informacji turystycznej, tak żeby ktoś, kto ewentualnie ma taką potrzebę, żeby sobie przybił tą pieczątkę, jest to myślę, że jakiś element promocyjny plus jednocześnie Na pewno jest to jakaś miła pamiątka. To jest taki mój postulat.
Czy takie pieczątki nie ma lokalną organizacji turystycznej?
A czy my nie moglibyśmy mieć na przykład w biurze podawczym na Lecha i tutaj na przykład w biurze Rady Miasta? Żeby sobie ktoś przyszedł, po prostu podbił. Ja pamiętam, że ja mu też patrzyłem, czy mu swojej pieczątki nie podbić w tym momencie. Ale to tylko taka moja... Można by coś takiego fikuśnego zrobić i to by mogło się ładnie kojarzyć. I jeszcze, proszę państwa, jedna sprawa. Też no, mam taką prośbę do pana prezydenta. To się łączy z naszym miastem i nie łączy, tak bym to określił. Mianowicie, szanowni państwo, na pewno jadąc do Poznania i wracając, przynajmniej każdy z nas pewnie raz jechał i wracał. I przyznam się szczerze, mnie to trochę denerwuje, kiedy dojeżdżam do tego węzła między Gnieznem i Łubowem i nie wiadomo z jakiej, ni z gruszki, ni z pietruszki pisze Gniezno południe. Przecież to nawet nie trzeba przyjeżdżać do Gniezna. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że ten węzeł znajduje się ewidentnie na zachód od Gniezna, może z delikatnym odbiciem na południe. Ja rozumiem, żeby ten węzeł był powiedzmy gdzieś w kierunku na Wrześnie, na Witkowo czy nawet od Biedy na Czerniejewo. Ale tutaj, proszę państwa, uważam, że to jest trochę nas ośmieszające, tak bym określił. I dlaczego ja się zwracam z tym z prośbą do pana prezydenta o interwencję? Bo wiem, że pan prezydent jest od czasu do czasu w regularnym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i póki ta cała SK jest jeszcze wciąż w proszku, to może by tak zawnioskować do nich o to, żeby zmienili po prostu tą nazwę na Gniezno Zachód, bo w przeciwnym wypadku to jest taka rzecz, która powiedzmy mnie to denerwuje. Nie dotyczy może nas bezpośrednio, ale nazwa Gniezna znajduje się akurat w tej kwestii. I tutaj jeszcze panu prezydentowi oddaję głos.
Chciałbym powiedzieć, że wykonamy najpierw telefon do pana dyrektora Sikory, że jeszcze z dyrektorem i nowa władza go nie zmiotła. Dowiemy się, jak sytuacja wygląda w Generalnej Dyrekcji Dróg i faktycznie tam jesteśmy w kontakcie. Myślę, że w tygodniu przekażemy panu przewodniczącemu informację, co można zrobić. tą pieczątkę, czy jedną, czy drugą, no pomyślimy tylko to teraz, żeby komisja promocji potem nie myślała, że ona będzie decydowała o kształcie, bo zaczniemy całą taką procedurę sobie wymyślać.
Żeby była.
Żeby była. Na pieczątce mam być?
Kto ma być? Coś, co promuje, nie jest...
To ja. To ja. Dobrze, to ustalimy w jakiej pozycji. Oczywiście żart. Oczywiście te dwie pieczątki przygotujemy, zastanowimy się w Wydziale Promocji, jak one powinny wyglądać. I pozwolicie Państwo, sprawdzę, bo podoba mi się ten pomysł pana radnego Szarzyńskiego z tym, z kieszenią postojową przed teatrem, taką, którą można wystawać i wyjeżdżać, bo tak, tak, bo miejsca parkingowe cały czas prowadzimy rozmowy z panią starostą odnośnie tego, żeby parking był w koszarach. Mamy w tej chwili przyobiecany tam parking na 140 samochodów. Być może trzeba będzie pomyśleć o jednym czy dwóch stanowiskach autobusowych właśnie takich. Zobaczymy, tego jeszcze nie wiem. Także zobaczę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, jak to będzie wyglądało. Zabierzemy z przedszkoli i zrobimy tą zatokę. Żartowałem. Szanowni Państwo, idą święta, sprawdzą Państwa czujność, bo koledzy by się wystraszyli. I proszę Państwa, pozwólcie jeszcze, że już chyba pewnie na sam koniec złożę Państwu życzenia, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Zdrowych, spokojnych świąt. No nie. Zdrowych, spokojnych świąt, błogosławionych tych nadchodzących, spędzania go w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi, abyśmy przy tym stole po prostu zasiedli w zgodzie i w tej zgodzie wrócili po świętach, bo chciałbym przypomnieć, że zaraz po świętach, w poniedziałek od rana od 9 chyba Komisja Gospodarki Miejskiej, żebyśmy konstruktywnie podchodzili do budżetu na 2016 rok, wszyscy tym razem. Wszystkiego najlepszego dla Państwa i dla Państwa rodzin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i teraz tak, tu akurat znów Pan Prezydent teraz próbuje czytać w moich myślach. Ja pragnę Państwa poinformować w ramach komunikatu, że uroczystości obchodów 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie odbędą się w dniu 28 grudnia. Szczegółowy program uroczystości otrzymali Państwo radni przed sesją. Informuję również, że w tym dniu o 9, o czym wspomniał Pan Prezydent, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, a około godziny 13:45, podkreślam to około, sesja robocza Rady Miasta Gniezna. Szanowni Państwo, ja także w imieniu Wysokiej Rady, a także swojej skromnej osoby chciałem wszystkim Państwu oraz mieszkańcom naszego miasta złożyć życzenia świąteczne, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, wyciszenia. Jednocześnie chciałbym, aby przede wszystkim życzyłbym nam, aby normy nie były przekraczane tak, jak znów dzisiaj się to stało. Bardzo nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że nie będzie, znaczy ja nie jestem aż takim optymistą, natomiast mam nadzieję, że to nie będzie się powtarzało i że będziemy mogli godnie procedować. Dla Państwa, dla wszystkich naszych bliskich, dla wszystkich rodzin, wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych świąt. Wobec A to ja mówiłem o tym. Mówiłem o tym, ale rozumiem, zmęczenie materiału robi swoje. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam posiedzenie 15. sesji Rady Miasta Gniezna. Dziękuję wszystkim za aktywny, a niektórym za nadaktywny udział i proszę wszystkich o odśpiewanie roty. Nie rzucim się.